Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu Benedyktowi za przekazanie głosu właśnie do tego przepięknego miasta, jakim jest Wrocław. I w tych przepięknych okolicznościach architektury i przyrody dziś będziemy rozmawiać, myślę, że może tak, mogę tak powiedzieć, z przepięknymi ludźmi również, bo o pięknie rozmawiać będziemy, więc myślę, że to jak najbardziej na czasie. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia to miejsce, które gości ekipę Radia Maryja, która właśnie te nasze rekolekcje transmituje. A kogo gościmy w naszym zaaranżowanym studio? Jest z nami pani Maria Kołacz, studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Amelia Golema, psycholog muzyki, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Ojciec Piotr Oleś, dominikanin, historyk sztuki, duszpasterz akademicki.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Oraz ksiądz Bartek Kot, duszpasterz akademicki, muzyk, gitarzysta z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kompozytor, autor piosenek, głównie muzyki sakralnej, tak dostałem.
Szczęść Boże.
No i oczywiście jest z nami duszpasterz akademicki Maciejówki, ksiądz Mirosław Maliński, pseudonim Malina.
Wszystkich witam serdecznie.
Drodzy, na zakończenie, na rozpoczęcie, przepraszam, pytanie otwarte, które też chciałbym do was skierować. Dlaczego zajęliście się sztuką? No bo każda z tych dziedzin, o której żeśmy mówili, czyli czy muzyka, czy w różnym aspekcie, to jest sztuka. Dlaczego akurat w tę stronę poszliście? Takie bardzo subiektywne pytanie, ale...
No, czy psychologia to jest sztuką? No,
to jest... ale to jest jednak sztuka muzyki, czyli...
Tak, no z pierwszego wykształcenia jestem muzykiem, więc myślę, że tak, czuję się też częściowo wywołana do tablicy. Dlaczego? Myślę, że duża rola i środowiska, i genów, przynajmniej w moim przypadku.
Mhm. To była pani...
Rodzice kazali, nie było wyjścia.
No właśnie, bo...
Nawet nie kazali.
To jest pytanie, czy właśnie rodzice kazali chwycić się za instrument, czy za śpiew, czy to było moje pragnienie?
To było pragnienie. Tak, zdecydowanie było pragnienie. W domu muzyka była, ponieważ mój tato grał, więc w tym wzrastałam od wczesnego dzieciństwa i bardzo chciałam grać. To ja nalegałam, żeby zapisano mnie do szkoły muzycznej. Pewne predyspozycje już widziała pani w szkole podstawowej, jeżeli chodzi o muzykę. Więc tak, to była moja chęć, to były pewne predyspozycje, które środowisko widziało. No i w ten sposób wylądowałam w szkole muzycznej pierwszego stopnia, potem drugiego, potem Akademia Muzyczna, a potem jeszcze psychologia.
A dlaczego to połączenie psychologii i muzyki?
Myślę, że już od czasów liceum cały czas poszukiwałam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego na przykład jedni bardziej przeżywają tremę podczas występu, a inni mniej? Dlaczego innym łatwiej wychodzi kompozycja, a innym trudniej? I to pytanie dlaczego, pewne rzeczy się różnią, dlaczego tak, a nie inaczej ludzie reagują, towarzyszyło mi już w czasach licealnych. No i kontynuowałam tą naukę.
Myślę, że to pytanie jeszcze dzisiaj padnie nieraz. Dlaczego? Marion, dlaczego sztuka? Dlaczego muzyka?
To ja dlatego zaczęłam, że po prostu pojawiła się taka opcja. Jak do przedszkola przyszły panie, powiedziały, że jest w mieście szkoła muzyczna i można przyjść. I przyszłam i mi się po prostu spodobało, więc zaczęłam, no bo jestem skrzypaczką, więc jak skończyłam pierwszy stopień na skrzypcach, to... Znowu miałam wybór, czy iść dalej, czy już to porzucić, więc jak porzuciłam na chwilę, to mi tego brakowało, więc znowu poszłam dalej. Po drugim stopniu, znowu na chwilę, jak były myśli, żeby to porzucić, a jednak pójść w muzykę, to znowu jeśli tylko porzucałam te myśli, to czegoś mi brakowało, więc u mnie to jest jakby... Mam tylko takie doświadczenie, że jak po prostu nie miałam tej muzyki, to czegoś mi brakowało. Nie grałam na skrzypcach, to mi czegoś brakowało. Potem to poszło w różne inne kierunki, na przykład zaczęłam też śpiewać. Więc jak nie śpiewałam, to znowu mi tego brakowało. Potem odkrywałam śpiewanie z innymi, więc jak nie śpiewałam z innymi, to mi tego brakowało. Więc jeszcze się ciągle kształcę, jestem jeszcze na studiach, ale też jeśli mam jakieś takie myśli, że miałabym na przykład zostawić w ogóle zajmowanie się muzyką, to myślę, że by mi tego brakowało.
Mhm. Ojcze, dlaczego sztuka?
Ojej, z miłości do architektury tak wyszło po prostu. Ja pamiętam, że miałem 5 lat, jak dostałem pierwsze klocki. Chociaż nie, to trochę wcześniej musiałem mieć jednak, które było pewnie z 2. Ale jak dziadek się mną zajmował, to budowaliśmy z klocków i budowaliśmy kościoły. I to był pierwszy mój kontakt z architekturą tworzoną, a potem to się przerodziło w taką miłość w ogóle do budowli. No i ja w sumie to odkąd pamiętam, ja wiedziałem, że ja się chcę architekturą zajmować. Miałem być początkowo architektem, a później z tego się zrobiła historia sztuki. Ku początkowemu niezadowoleniu rodziców, ale potem jakoś to wszystko się poukładało.
Czyli sztuka była przed powołaniem?
Tak. Mi się udało skończyć jeszcze historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam też później pracowałem trochę w zawodzie. Przy konserwacji zabytków, no i ostatecznie potem się to przerodziło w życie zakonne. No i przez jakiś czas nawet myślałem, że to jakby trzeba pogrzebać, nie? Wchodzi się w zakon, to trzeba zostawić wszystko to, co było wcześniej. Ale mnie bardzo szybko tak i okoliczności, i trochę sytuacja, i ludzie w duszpasterstwach, i przełożeni w końcu jakby też mnie trochę tak wyciągnęli z tego myślenia, że to jednak warto z tego zrobić użytek. I to się stało w pewnym momencie dla mnie takim ważnym narzędziem kaznodziejskim w ogóle, nie? Fascynacja sztuką. Trochę i mówienie za pomocą malarstwa i architektury o sztuce. Nie zawsze to robię, bo to nie jest tak, że to jest mój jedyny sposób na głoszenie, ale to na pewno jest coś bliskiego. No i teraz rzeczywiście, odkąd jestem we Wrocławiu, który zawsze był takim moim miastem marzeniem do życia, chociaż 15 lat spędziłem w Krakowie, no to tak naprawdę to pierwsze marzenie o studiowaniu architektury było a propos właśnie Wrocławia. No i teraz tak się właśnie do mnie wszystko uśmiechnęło, że w zeszłym roku zacząłem tutaj na Wydziale Architektury na Politechnice doktorat z historii architektury. Więc tak się trochę właśnie mówię, uśmiecham do tego, że się tak historia koło zatoczyła, bo po prawie 20 latach z takiego mojego marzenia nagle stała się rzeczywistość na zupełnie innym poziomie, ale to jest jakaś teraz też ważna część w ogóle mojego życia.
Ale konsekwencja trzymania się sztuki.
No tak, zdecydowanie.
Księże Tomku, Bartku nawet, przepraszam.
No u mnie to podobnie jak chyba u ciebie, Amelia, że rodzina. Ja w ogóle chciałem grać na akordeonie, a nie było internetu, więc coś trzeba było w życiu robić. Nie pozwolili mi na akordeonie, nie wiem, czy za ciężki był, czy co, ale kazali mi iść na gitarę. I
chyba niekoniecznie, bo ja grałam na akordeonie. No. Trochę mniejsza jestem od ciebie.
Może tak, to znaczy...
Są też opcje mniejsze akordeonu.
Tak.
Może tak. Znaczy, no, chyba się raczej nie użalali nade mną, bo ja ze wsi jestem, z dosyć dużej rodziny, więc tam każdy musiał o siebie zadbać, ale też moje dwie starsze siostry już były w szkołach muzycznych przede mną i tak jakoś mama miała zawsze też takie marzenie, żebyśmy grali, śpiewali razem. Animowała wszystko.
Założycie świetny zespół Koty z Zimnej Wody, tak?
Tak. Mieliśmy taki zespół, to w ogóle świetna nazwa była, bo obok też nas niedaleko jest taka miejscowość Obora na przykład i się zastanawialiśmy, jakbyśmy byli z Obory, jakbyśmy się nazywali, a myśmy pochodzili z Zimnej Wody właśnie, no i na nazwisko Kot, więc dlatego Koty z Zimnej Wody.
Słuchałbym.
Tak, na tle innych zespołów, na przykład, nie wiem, Cantata Deo, nie? Tam takie nazwy. Czasem na niektórych sakrosągach, jak występowaliśmy, no to było niezłe. Także i nagle Koty z Zimnej Wody wychodzą, nie?
A ksiądz Mieczysław, dlaczego?
Nie, przepraszam, Mirosław.
Tak. Proszę mi wybaczyć.
Będzie to trudne, ale postaram się, bo to Mietek Maliński, wczorajśmy wspominali, tak. Autor wielu książek, bardzo pożądana postać. No, ja nie mam żadnego wykształcenia, jeśli chodzi o sztukę. Moja miłość ze sztuką była przelotna, krótkotrwała i bardzo intensywna. To znaczy, na południu Francji byłem we wspólnocie zakonnej, mocno związany z nią i tam oni zajmowali się ceramiką. Jednego z dnia jeden z braci nie mógł pójść do pracy, bo zachorował i poprosił mnie, czy mógł tam za niego pójść do warsztatu. No i poszedłem tam, kazali mi coś robić, ja to robiłem, nikt się mną nie zajmował, potem dużo tych rzeczy zrobiłem. No i okazało się, że mam niebywałe zdolności manualne, takie, o których zupełnie sobie nie zdawałem z nich sprawy. No i tam się zaczęła moja przygoda z ceramiką. Piękna, cudowna przygoda, szkoda, że zerwana, ale i chyba bezpowrotnie, ale która trwała jednak, nie wiem, no, może 10 lat. gdzie nawet jak już byłem księdzem, to jeździłem i w warsztacie tam pracowałem. To jest cudowny świat ceramiki, w Polsce bardzo raczkujący, a we Francji mający ogromne tradycje i sztuka użyteczna. To muzyka też trochę sztuką użyteczną, nie? Mi się wydaje.
Jeśli jest sztuką, to nie zawsze jest użyteczna, ale w ogóle muzyka bywa użyteczna. Tak?
No na weselach, nie?
W windach.
Znaczy, no właśnie, ta użyteczność sztuki to jest też pytanie, o które chciałbym gdzieś tam zahaczyć. Natomiast moje pytanie, które chciałem skierować do Amelii. Jak to jest, że właśnie ci, którzy sztukę mają gdzieś tą wrażliwość, jak to jest, że niektórzy mają tę wrażliwość, że widzą, że coś jest nie tylko ładne albo brzydkie, tylko że potrafią w tym dostrzec coś więcej. Czy to jest budynek, czy to jest rzeźba, czy to jest obraz, czy to jest utwór muzyczny, że jesteśmy w stanie się zachwycić nim, wyciągnąć z niego coś, czego normalnie no, są tacy, którzy albo słyszą, albo nie słyszą, albo widzą, albo nie widzą. A są też tacy, którzy potrafią wejść głębiej.
No, Maria Gołaszewska mówi o tak zwanej specyficznej wrażliwości estetycznej, która towarzyszy tak zwanej osobowości twórczej. I oczywiście teraz można by się zastanawiać, czy wszyscy jesteśmy twórczy, czy wszyscy jesteśmy artystami. No na pewno każdy z nas tę wrażliwość ma inną. Natomiast na chwilę obecną psychologia jeszcze nie rozstrzygnęła, czy to geny, czy środowisko, ale jedno i drugie ma znaczenie. Bo jeżeli wrażliwość w dziecku od najmłodszych lat będziemy rozwijać, to ono będzie pewne rzeczy dostrzegać. Jeżeli będziemy zabierać od najmłodszych lat dziecko na koncerty symfoniczne, to ono będzie słyszeć różnice między instrumentami blaszanymi a drewnianymi dętymi. Natomiast jeżeli pewnej wrażliwości nie będziemy rozwijać, no to może być różnie. I przypomina mi się taka historia. Kiedyś obserwowałam zajęcia w przedszkolu. Przyjechała grupa studentów, przedstawiając instrumenty, i wtedy przyjechali z gitarami. I te dzieci, to była maleńka miejscowość, te dzieci miały pierwszy raz możliwość, to było dawno, dawno temu, miały możliwość dotknięcia instrumentu, pogrania, były zachwycone tym, że tą gitarę można było dotknąć, pograć na strunach, studenci grali, super. I kolejne spotkanie, kolejni studenci przyjechali, kolejne zajęcia umuzykalniające dla dzieci, tym razem przyjechali bez instrumentów, ale z nagraniami. I teraz co ciekawe, kiedy włączali im nagrania mieli przygotowane instrumentów dętych i klawiszowych i pytali dzieci, co to jest. I dzieci odpowiadały, gitara. Mówiły zgodnie z tym, czego doświadczyły. Więc to doświadczenie buduje tą naszą wrażliwość, to, że widzimy te niuanse, że patrzymy inaczej. Ale też kiedyś słyszałam jedną ciekawą wypowiedź właśnie od takiego młodego artysty, który powiedział, że on w zasadzie nie jest artystą, on artystą się staje. Rozwija się w tym, ale mówi, że widzi tę różnicę między sobą a innymi osobami, bo mówi, że on właśnie dostrzega pewne rzeczy. Mówi, nie wie, dlaczego tak jest, że dostrzega inaczej, że każdy mówi, że widzi tam, nie wiem, zwykły budynek, czy dźwięki po prostu słyszy, a on mówi, że słyszy to wszystko, jak można było powiedzieć, co jest między dźwiękami. No ale ta wrażliwość znowu, jak sięgnęliśmy sobie do dzieciństwa, to okazuje się, że ta wrażliwość była rozwijana od czasów w zasadzie prenatalnych. No, więc tutaj, no właśnie.
Bo my żeśmy z Amelią odmyli kiedyś rozmowę,
tak.
Długą rozmowę.
Tak.
Na temat dźwięków muzyki i na temat okresu prenatalnego. Tak. Bo jeśli chodzi o odbiór sztuki w ogóle, to pierwsze, co się pojawia, to słuch.
Pierwsze jest słuch, tak. No, więc najpierw odbieramy dźwięki.
Tak,
ja myślę, że o tym zapominamy też, że dziecko od połowy mniej więcej ciąży, bo przyjmuje się, różnie literatura przedmiotu podaje, że między 16 a 20 tygodniem życia płodowego dziecko już ma wykształcony słuch jak dorosły człowiek. Słyszy wszystko. Oczywiście, że...
Tylko troszkę wytłumione.
Że słyszy wytłumione, no bo wiadomo, że powłoki brzuszne, że płynowodniowy, więc te dźwięki, oczywiście pierwsze, które słyszy, no to bicie serca mamy, szumy i jak gdyby cała praca układów wewnętrznych, to jest jasne. Ale słyszy też te dźwięki, które są z świata zewnętrznego. Mówi się, że te dźwięki, które są już w około 50 decybeli, to dziecko słyszy w brzuchu mamy, w związku z czym się rozwija, tak? W związku z czym czegoś doświadcza. A zatem zanim w tej przestrzeni sztuki dostrzeże obraz, dostrzeże kolor, to najpierw dostrzega dźwięk. No i później jak się rodzi, to też najpierw po głosie mamę poznaje, a później dopiero rozpoznaje twarz.
Śpiewanie piosenek, kołysanek do brzuszka to...
Tak.
Puszczanie muzyki. Tak, jak najbardziej ma sens. No ale właśnie w tej perspektywie to gdzie jest, zostaniemy przy muzyce, gdzie jest granica między tym, co jest nie do końca przez nas wypracowane, czyli talentem, a tym, co jesteśmy w stanie wypracować, czyli pewnym warsztatem. No bo w myśl tego, czy z każdego można zrobić muzyka, czy z każdego można zrobić artystę?
To jest tak też, że to są dwa różne talenty. Jest talent do słuchania na przykład i talent do grania, czy talent do tworzenia sztuki i talent do odbierania sztuki. To mi jedna z pań, gdzie pracuję w zakładzie opieki leczniczej, jestem tam kapelanem i pani Ania, która być może, nie wiem, słucha nas nawet, bo niektórzy tam słuchają, wiem, która pracowała całe życie w muzeum, kiedyś właśnie powiedziała taką piękną myśl, że trzeba mieć talent do odbioru sztuki. I te dwa talenty muszą się spotkać ze sobą. I jeden podlega kształtowaniu i drugi. Wiadomo, że jak ktoś jest muzykiem, to w sobie też wykształca ten talent do odbioru, no bo ma kontakt z muzyką, zwłaszcza jak ją tworzy, nie wiem, jak komponuje, no to zastanawia się trochę więcej nad formą, nad tym, jak poukładać części, nie wiem, instrumentacje, różne inne takie rzeczy. I to jak wszystko, nie? Ja bym tak się nie trzymał muzyki, bo to jest... U profesora Wetulaniego przeczytałem kiedyś, że to jest mit, że mężczyźni widzą gorzej kolory niż kobiety. Okazuje się po badaniach, że tak samo, tylko mają mniejszy zasób słownictwa zwykle i dlatego tych niebieskich odcieni różnych, nie? To trzeba wykształcić.
Poglądać, tak. Wystarczy Van Gogha, żeby...
Tak, tak. I potem i też smaki na przykład, nie? Jak ktoś je byle co... No to tam mu wszystko smakuje, nie? Albo parówki i pizza i tyle, nie? Tak jak to dzieci mają zwykle. Parówki, pizza i grzanki chyba, nie? To taki zestaw jest.
Ketchup.
I z ketchupem jeszcze, tak, wszystko. Także, no to...
Czyli generalnie smaki intensywne.
Tak, i potem chipsy jeszcze, o tak, chipsy, nie? Więc to wszystko, każdy zmysł, czy to, co przez każdy zmysł człowiek się dowiaduje, to co przyjmuje, to wszystko można cieniować, uczyć się, dostrzegać jakieś bogactwo tego.
Myślę, że ten aspekt też jest ważny, bo wśród naszych słuchaczy na pewno są ci, którzy odczuwają ten świat, dużo bardziej są na niego otwarci, czyli wrażliwi. Prowadzimy warsztaty dla młodych, przyjeżdża bardzo wielu, którzy chcą korzystać właśnie z warsztatów muzycznych, gdzie mogą wspólnie śpiewać, gdzie mogą wspólnie tworzyć, gdzie mogą tę muzykę no właśnie współtworzyć, czyli no ta wrażliwość gdzieś jest większa. Ci, którzy korzystają z warsztatów medialnych, patrzą na obraz, na dźwięk również w radiu, więc no, to też wymaga właśnie tej wrażliwości większej. Powiedziałaś o tym, że od dziecka już gdzieś tam kształtujemy w sobie to wszystko, to jest niesamowicie ciekawe, bo dzisiaj też z tym człowieczeństwem próbuje się walczyć, natomiast sztuka też nam chyba pomaga odkrywać nasze człowieczeństwo.
Tak, zdecydowanie. I tutaj tak jak mówimy właśnie o tej wrażliwości chociażby na dźwięki, i porównujemy tutaj do tej wrażliwości na obraz. Zwróćcie uwagę, że o ile nie chcę patrzeć na obraz, to zamknę oczy, a na dźwięk nie jestem w stanie się odciąć od dźwięku. No mogę zatkać uszy i trochę mniej słyszeć, natomiast dalej odbieram drgania, bo mam układ kostny, no i w jakiś sposób odbieram te dźwięki. Dlatego czy w przestrzeni psychologii muzyki, czy muzykoterapii mówi się o tym podziale na tak zwane obiektywne i subiektywne odbieranie muzyki, prawda? Czyli to subiektywne to ja mam wpływ na to, bo coś mi się podoba albo nie. Ale generalnie to, że muzyka na mnie działa, ja nie mam na to wpływu. To Witold Lutosławski, nasz kochany, cudowny polski kompozytor, mówił, że generalnie człowiek jest niewolnikiem dźwięku. Takiego sformułowania użył, że jesteśmy zniewoleni dźwiękiem. I teraz, jeżeli jesteśmy niewolnikami dźwięku, w zasadzie jesteśmy skazani od 20 tygodnia życia prenatalnego, jesteśmy skazani na ten dźwięk, to cudownie byłoby, żebyśmy na tę przestrzeń dźwiękową zwracali uwagę, tak? Czyli żebyśmy mówili o czymś takim jak higiena dźwiękowa, żebyśmy mówili o czymś takim jak zanieczyszczenie dźwiękowe, prawda? Nie ma takich sformułowań. No, gdzieś tam powiedzmy w literaturze przedmiotów psychologii muzyki się troszkę atmosfera pojawia, prawda? Tak, atmosfera, tak. Mówimy już o tapetach dźwiękowych, tych tapet doświadczamy, prawda? W galeriach, w windach, toaletach, wszędzie, prawda? I to, czy chcemy, czy nie chcemy, to jakoś na nas działa, prawda? Że albo cała przestrzeń chociażby autują marketingu, że kupujemy częściej, więcej, inaczej, to na nas wpływa, na nas działa. Natomiast pytanie, na ile my mamy świadomość tego, że to na nas działa.
Dźwięk, w każdym filmie klimat, nastrój buduje dźwięk generalnie, tak. Nie obraz, tylko dźwięk.
Tak. Muzyka tutaj, no w zasadzie nie ma takiej muzyki, która nie poruszyłaby emocji. Ona zawsze przez emocje, tak? Zawsze wie emocje. Te emocje mogą być pozytywne, mogą być negatywne, ale jakieś wzbudza. Dlatego jest to tak uniwersalne medium.
Ciekawy wątek, bo ja trochę rozmawiam ze studentami o tym czasami. Jak słuchamy muzyki, jestem też w seminarium między innymi naszym wykładowcą muzyki kościelnej. No i w ramach wykładów staram się też dużo prezentować muzyki i pokazywać, przedstawiać, jak to w historii muzyki, głównie muzyka właśnie sakralna się gdzieś tam pojawiała w różnych swoich odsłonach. No i czasem słuchamy i gdzieś tam próbuję też ponazywać te emocje, które są w utworze. No i okazuje się, że zaczynamy od wesołe i smutne, nie? Słodkie, tak. I słone.
Ewentualnie fajne.
Potem się okazuje, nie? Że na przykład włączamy jakąś muzykę, która jest, dzisiaj jest modne słowo epicka, nie? Ani wesoła, ani smutna, tak. Nie? Jakie tam akordy użyć, żeby było epicko, nie?
Ale tutaj dotykasz jeszcze jednego bardzo ważnego wątku, dlatego że znowu jak popatrzymy sobie na badania w psychologii społecznej, to jako społeczeństwo współczesne mamy coraz mniejszą umiejętność nazywania emocji, więc tutaj dotykamy jeszcze jednego wątku, że ja mogę odczuwać, ale ja nie potrafię nazwać, prawda? Że niejednokrotnie możemy powiedzieć, co czujesz. Nie wiem, więc tutaj jeszcze jest jeden wątek.
Nie znam się.
Tak, ale tutaj wchodzimy w płaszczyznę, której też bardzo chciałbym dotknąć. Na początku powiedzieliśmy, że muzyka czy sztuka może być użytkowa, tak? To znaczy ona mi może... Mogę ją wykorzystać do czegoś konkretnego. Chciałbym zadać wam pytanie, czy sztuka dzisiaj dalej jest użytkowa? To znaczy, kiedy laik wchodzi do kościoła barokowego, potrafi się zachwycić wielością, nie wiem, detalami, wchodzimy do kościoła gotyckiego, widzimy pewien, jakby to powiedzieć, od samego początku odczuwamy coś, co autor miał na myśli, widzimy obrazy, nie wiem, Rembrandta, czy jeszcze cofnijmy się do Michała Anioła, czy do Da Vinci'ego. Od razu, jakby to powiedzieć, widzę, ładne, nieładne, coś z tego jestem w stanie wyciągnąć. Dzisiaj mówi się o tym, że sztuka jest już bardziej przestrzenią, w której ja mam wyrazić emocje, a nie przekazać jakąś tam treść konkretną. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest już tylko przestrzeń wyrażania emocji i wzbudzania emocji, czy ona też ma mieć coś takiego, powiedzmy, bardziej użytkowego?
Że gdybyśmy się zatrzymali tylko na przekazie emocji, to byłoby zbyt duże uproszczenie. To jest jakiś bardzo ważny element, natomiast ja myślę w ten sposób sobie teraz o sztuce sakralnej, tak zwanej współczesnej, nie? Ona wymaga bardzo takiego dogłębnego przestudiowania tego tematu. To znaczy widzę coś bardzo często, na przykład, nie wiem, abstrakcyjnego albo niedosłownego. Za czym się kryje bardzo często głęboka treść symboliczna, narracyjna, która wymaga wejścia głębiej w temat. Ja myślę, że dzisiaj sztuka, szczególnie ta sakralna, wymaga... takiego dużo większego zaangażowania ze strony odbiorcy. Nie? Ona jest coraz mniej dosłowna.
No właśnie, czy ona w takim wypadku spełnia swoją rolę, że każdego ma poprowadzić w stronę Pana Boga? No tak jak kiedyś, zamawiano obraz Najświętszej Marii Panny. Widać było osoba kobieca z dzieckiem, to było wiadomo, o co chodzi. Nie? Natomiast dzisiaj już ja muszę rzeczywiście czasami się nastarać dosyć mocno, żeby zrozumieć, że to, co widzę na obrazie, ma wyrażać, tak, ma przekazywać postać na przykład Matki Najświętszej, czy tak jak właśnie chociażby w architekturze sakralnej, to nie jest silos na zboże, tylko to jest kościół. Nie?
Zgadza się. Znaczy, to prawda, w sytuacji sztuki abstrakcyjnej rzeczywiście mamy problem z tym, że ta niedosłowność jest wyzwaniem i ona jest taka w pewnym sensie też wykluczająca. To znaczy dla kogoś, kto nie jest przygotowany do wejścia w temat, to jest coś, czego się nie da dotknąć. Nie? Jakby trzeba najpierw wysłuchać czegoś na ten temat objaśniającego, co to tak naprawdę przedstawia. Ale ja myślę, że dzisiaj mamy też bardzo dużo właśnie nie abstrakcyjnych, ale współczesnych ujęć tematu, które być może się znacznie odróżniają od tego, do czego myśmy się w ikonografii przyzwyczaili. Są nieco innym spojrzeniem, ale pociągają za sobą też konieczność, no nie wiem, zrozumienia na przykład symbolu na nowo, tak? Dla nas dzisiaj takim etosem się cieszy sztuka średniowieczna, nie? Że my tak patrzymy na te katedry, na te witraże, na te iluminacje w księgach. I one nam się wydają czymś takim bardzo właśnie dosłownym, oczywistym, nie? Że jak wchodzę do katedry gotyckiej, to od razu składam ręce, bo odczuwam tą niemalże namacalną obecność Pana Boga. Ale bardzo dużo jest takich momentów, w których kiedy sobie zaczynamy nagle zdawać sprawę z tego, jaka symbolika, jakie znaczenie stoi za tym, dlaczego to wygląda w taki, a nie inny sposób, co w dużej mierze było jasne dla ludzi w tamtym czasie, dzisiaj dla nas jest tak naprawdę odkrywaniem rzeczywistości na nowo. Ja miałem to jedna z największych moich takich przygód w ogóle w życiu już w zakonie, kiedy zacząłem, miałem taką możliwość wygłoszenia kilku wykładów z symboliki świątyni chrześcijańskiej. Dla mnie to była w ogóle gigantyczna przygoda, bo sam się uczyłem tego tak naprawdę, co ten symbol w sobie niesie. Dlaczego krzyż, plan krzyża, dlaczego orientowanie kościoła, dlaczego taka, a nie inna liczba, nie wiem, na przykład filarów, tak? Dlaczego takie, a nie inne szkło użyte w witrażach, takie, a nie inne kolory. Za tym wszystkim kryła się bardzo konkretna treść, którą w ten sposób próbowano przekazać, nie? I to, co robiliśmy w trakcie tych wykładów, tego tak naprawdę często obcowania z tekstem, z obrazem, nie? To było tak naprawdę wykopywanie na nowo czegoś, co w tamtym czasie, tych kilkaset lat temu, nie tylko było w użyciu, ale było jakoś też powszechnie rozumiane, nie? I myślę, że to jest dzisiaj duże wyzwanie i też taki to, co się obserwuje, to jest trochę taki powrót do takiego percepowania sztuki, nie? Że zaczynamy na nowo odkrywać rolę symbolu i też dzięki temu uczyć się na nowo patrzeć na to, co widzę w przestrzeni sztuki z większą świadomością. To jest bardzo taka edukacyjna rola sztuki, ale ja myślę, że to jest coś, czemu też musimy cały czas próbować sprostać. Nie? Sztuka ma nas, nie ma nas zatrzymywać w rozwoju, ale nie wiem, ja wierzę w to, że sztuka ma też bardzo konkretne zadanie w ciągłym pchaniu nas w kierunku prawdy, odkrywania tego znaczenia, tego sensu, tej głębi, która się w sztuce kryje. Nie? Właśnie nie tylko w taki sposób patrzę, mówię, podoba mi się, nie podoba. Ładna Maryja, nie do końca ładna. Nie? Tylko dlaczego jest w taki sposób to zaprezentowane, a nie w inny? Nie? Co to znaczy, co się za tym kryje?
Co mówisz, mi przypomina trochę naukę języka. Nie? To znaczy tak jakby epoka ma swój język, w którym już dzisiaj się nie rozmawia, ale musimy się tego języka nauczyć, żeby to zrozumieć, ale też we współczesnej sztuce często jest tak, że jest wiele języków, każdy twórca ma swój język i on naprawdę chce coś powiedzieć, to jest naprawdę sensowne, bo on jest poruszony czymś, coś jest dla niego ważne. Nie można tego powiedzieć właśnie za pomocą, nie wiem, eseju czy traktatu jakiegoś. Zresztą Jan Paweł II wiele miał możliwości powiedzenia różnych rzeczy i nagle wpada na pomysł, żeby napisać tryptyk rzymski, nie? Żeby się wyrazić, czy wyrazić to, co myśli, to, co czuje w poezji za pomocą sztuki, bo tam to nie wystarcza. Nie, nie wystarcza encyklikę napisać na przykład. Więc bardzo ważne jest to, żeśmy w sztuce szukali też usłyszenia tego, co twórca mówi, to co spotkania po prostu z drugim człowiekiem, usłyszenia go.
Piękno w modlitwie to temat, który podejmujemy dzisiaj w naszym rekolekcyjnym czasie wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Was, drodzy radiosłuchacze, zachęcamy do tego, żeby po pierwsze pisać SMS-y ze swoimi też spostrzeżeniami, ale również z pytaniami chociażby do naszych gości. Przypomnę, numer telefonu SMS to 536 600 500. Komentujcie też i odpowiadajcie na pytanie, które zadajemy wam na profilu facebookowym, a pytanie brzmi: co pomaga mi w modlitwie? Co pomaga mi w modlitwie? Przypomnę, nasz Facebook, czyli Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Zachęcamy, wejdźcie, komentujcie, odpowiadajcie na pytania. My już za chwileczkę do was wrócimy. Księże Tomku, czego posłuchamy? To ja Bartku, proponuję... przepraszam, co z tym tomem?
Tak, to jest ostatnia część mojego oratorium, Matko Najpiękniejszego, czyli oratorium o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I tak pokrótce, bo mówiliśmy o tych gotykach, barokach i różnych innych rzeczach. Oratorium jest tak pomyślane, że ono się zaczyna od chorału gregoriańskiego, tak jakby przywołuje tych, którzy się modlili przed nami. Potem druga część jest właśnie na barokowym sensie napisana, to jest fuga Ave Maria. Środkowe tam części mają różne i kończy się właśnie tym Ave Maria arią i chórem, które tak nawiązuje do współczesnych pomysłów, między innymi do Jana Garbarka, bo pojawia się tam nagle saksofon wśród chóru i orkiestry i solistki. I to właśnie z tego oratorium ostatnia część Ave Maria.
Zapraszamy.
Thank you.
Piękno w modlitwie to jest temat, który poruszamy w dzisiejszej naszych rekolekcyjnym czasie wzrastania. Gościmy w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka z Wrocławia. O sztuce i o pięknie rozmawiamy. Chcemy też przejść do tematu modlitwy. Gdzieś zaczynamy krążyć wokół przestrzeni sakralnej i bardzo dobrze.
Jeśli pozwolisz, bo ja bym trochę pokontynuował to, o czym Piotrek zaczął mówić. Nagle coś zdałem sobie sprawę z czegoś, czego tak jak wczoraj na naszym spotkaniu, z czego tej prostej sprawy nie zdawałem, że doświadczenie niesamowitej jakiejś frajdy brania udziału w procesie twórczym, ponieważ 20 lat temu tutaj odziedziczyłem kościół, który był w stanie złym, bardzo złym, szczęśliwie w złym stanie, bo to daje ogromne możliwości. Cokolwiek zrobisz, będzie zawsze lepiej. To jest stawiać w kapitalnej, cudownej sytuacji. I pierwsze, co zauważyłem w tym kościele, że to jest jeden z najstarszych kościołów Wrocławia, 13-wieczny budynek, o ogromnej historii, niesamowity, tu Angelus Silesius stworzył. Czy dotykamy czegoś, co jest szczytem baroku w tych okolicach. I pierwsze, co mnie uderzyło w tym kościele, to to, że jest dużo miejsca na sztukę współczesną, szczególnie są witraże. Są okna i tak pomyślałem sobie, jak zrobić nowoczesne witraże w tych oknach. Gotyk powinien to dobrze przyjąć, powinien się dobrze zasymilować. Kompletnie się na tym nie znałem. Pierwszy mi pomysł był taki, że teraz chyba wszyscy śmieją się ze mnie okrutnie, ponieważ miałem pomysł, żeby studenci naszego ASP projektowali te okna jako prace magisterskie.
Ciekawie. I odważnie. Odważnie.
Kompletnie w kosmos. To po prostu, żeby za takie coś się wziąć, trzeba mieć ogromne doświadczenie. To nie może, po drugie może kogoś nawet zabić takim pomysłem na samym początku kariery. Ale wymyśliłem sobie, żeby to był jeden projekt na całość. Skierowałem się tutaj do Muzeum Architektury. Tam kapitalne kobiety mi bardzo pomogły, też wskazały mi na pewien projekt, ślicznie zaprojektowany, ujął mi niezwykle. To był projekt do krużganków Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Dawny klasztor Bernardynów.
Tak, dawny klasztor Bernardynów. Na tych krużgankach, w oknach przeziernych takich, lekką niteczką, taką ledwo widoczną, ktoś zaprojektował zwiastowanie. Anioł, który się zatrzymuje i Maryja, który przechodzi się, nawet się nie zauważy tego. To miało być takie coś dla kogoś, kto stanie i nagle zjawi się mu, nie? Jak zacząłem ten projekt, byłem tak urzeczony tym i szukałem artystki, która to zaprojektowała i zaproponowałem jej pracę właśnie u nas nad wszystkimi oknami. Ona na to poszła. Ja też jestem zdziwiony, że w ogóle się na to rzuciła, bo to wiadomo, po drodze wiele czynników decyzyjnych jest, które nie zawsze mogą wszystko rozumieć. No i zaczęliśmy pracę i nagle to, co mówiliście tutaj, że ja musiałem się nauczyć jej języka, nie? Na początku kompletnie nie rozumiałem jej propozycji, nie? Raz, że to jest na papierze, też nauczyć się czytać jeszcze z papieru, jak to będzie potem w oknie wyglądało. Druga rzecz, ona miała swój język, który na początku odstraszający dla mnie był, po prostu nie do przyjęcia dla mnie był. Ale
techniczny czy?
Nie, jeśli chodzi o manierę, to wynikało z tego, że ja w głowie coś miałem. I bardzo to, co miałem w głowie, było dla mnie ważne, cenne i w ogóle. I wyzbycie się tego, właśnie wyrzucenie tego z głowy i zrobienie miejsca. Podzieliliśmy się tak, że ja będę autorem teologicznym, czyli wymyślę teologię, tematykę i tak dalej, ale jej zostawiamy już twórczość całą. I mówiliście o tym, że ważne są uczucia, nie to, że wyrażenie uczuć. U Beaty tego nie było. U Beaty była ogromna intuicja. Ona się skierowała właśnie w intuicję, ale przedtem poznanie. Czyli jak, nie wiem, zwiastowanie robimy, nie? To ona przejrzała wszystko, co było zwiastowanie do tej pory. Popatrzyła na to. I następnie kierowała się w dużej mierze intuicją jednak. I ogromnym szacunkiem dla chrześcijaństwa, dla religii. I z tego, tak bardzo po omacku żeśmy szli, to cały projekt był tworzony 12 lat i ten proces twórczy jest niesłychany. To jest przechodzenie o tym, każdy kolejny, potem już widziałem, że wszystkie pierwsze projekty są tylko po to, żeby tam 20, 30...
Tak, w końcu przeszedł tak, do realizacji.
Żeśmy, no, chrzcielnicę żeśmy robili, też ze szkła chrzcielnicy u nas. No to trwało chyba, nie wiem, z 2-3 lata, gdzie tylko to byliśmy zgodni. Nie. Aha. Szukamy dalej. Teraz robimy monstrancję ze szkła. I to trwa już chyba te 3-4 lata. I...
Słynna odpowiedź Szymborskiej, dlaczego tak mało wierszy opublikowała, nie? Bo mam kosz na śmieci.
I to trochę tak jest. Nie wiem, Bartek, ile ty wyrzuciłeś do śmieci utworów. Jak Rubika kiedyś zapytali o to, to powiedział, że to nie stać go na to, żeby wyrzucać do śmieci cokolwiek.
No nie, to ja 90% zwykle. O.
Czyli duży odsiew robisz.
To tak od 10 lat mniej więcej, bo wcześniej nie. Wcześniej myślałem, że nie trzeba. Nie zauważyłem kosza wcześniej.
Prawdziwy artysta, jeżeli można coś takiego powiedzieć, człowiek, który rozumie i czuje piękno, ma pokorę w sobie?
Znaczy, jakbym zapytał Beaty, czy jest pokorna, powiedziała, że absolutnie nie. Ale ona nie wie o tym, że jest pokorna. Ona w sobie ogromną pokorę.
No bo żeby wyrzucić do śmietnika coś, co się tworzyło przez jakiś czas, to jednak trzeba mieć poczucie tego, że stać mnie na więcej, albo że to, co stworzyłem, nie jest czymś, no właśnie, co może być. Z jednej strony zachwycające, a z drugiej strony, co może być tym, o co mi chodziło.
Nie wiem, czy do końca pokora tutaj akurat odgrywa rolę, być może jakieś takie to, no, krytyczne spojrzenie, tak, na to, nie? Ale no, to
przewaga.
Tak przynajmniej u mnie, że to jest trochę takie uczenie się, że jest we mnie pewne przyzwyczajenie też, nie? Że jak coś wymyślam, to się do tego przyzwyczajam i przestaję być krytyczny wobec tego też, nie? I wtedy...
Jak... Mi zawsze to rozumienie pokory ułatwia to takie znaczenie tego, że ona jest takim stanięciem w prawdzie. Nie, bo jak ja coś tworzę, nie jestem twórcą, ale tak sobie to wyobrażam, że jak coś tworzę, to mam świadomość wartości, którą to moje dzieło w sobie ma. Niekoniecznie myśląc o nim, że jest najlepszym możliwym wykonanym dziełem na świecie. Ale robię coś dlatego, że mam w sobie też taką świadomość tej zdolności, no, i mocy twórczej.
Nagrywasz filmiki nawet na jakiś Instagram, no tak, dobra, na przykład. Okay. I to ile tych filmików nagrywasz, ile wyrzucasz? Pierwszy wchodzi?
Czasami tak, czasami nie. Wszystko zależy, jaki mam dzień.
A jednak. Wiesz, co chcesz powiedzieć, pomówić to krótko.
Tak, ale okay, jednocześnie, no, też masz czasami takie przekonanie, że to mogłoby być doskonalsze, nie? I to z jednej strony jest świadomość talentu, który realizuję, który Pan Bóg mi dał, jest to jakimś darem, łaską, którą w sobie noszę, a z drugiej strony wiem, że to cały czas muszę doskonalić, nie? Dlatego to jest 5., 10., 50. wersja, która nagle się okazuje, że jest dopiero tą, w której widzę, że chyba o to chodziło, nie?
Tylko, że... Ja ci powiem, że jeśli chodzi o pokorę, to mi się wydaje jeszcze bardziej w kierunku tych, którzy to recenzują. Bo tak jak tutaj mamy okna
tak,
kościele świętego Macieja i dostaję od Beaty projekt, nie? I nie wiem, co z tym zrobić. Ona za 2 tygodnie odpowiada mi na brak mojej odpowiedzi. Słuchaj, zawsze coś mamy. Jakby niczego więcej byś nie wymyśli, to zawsze coś mamy. I próbuję do tego tak podejść, a mnie zatkało po prostu, nie? Mi zajęło kilka lat stwierdzenie, że ja potrzebuję pomocy innych ludzi. Także do recenzowania, że warto tego zapytać. I jak się spotykamy, zaczynamy o tym rozmawiać, wtedy coś z tego wychodzi.
Tylko wracając jeszcze do tej przestrzeni, którą chcemy się dzisiaj zająć, czyli piękno w modlitwie. Tworzenie czegoś takiego to nie tylko tworzenie muzyki dla samej muzyki, czy tworzenie budynku jako takiego, żeby on był chociażby użyteczny, tak, mieszkalny, albo zaprojektowanie witraża gdzieś, tylko to ma być wszystko coś, co ma mnie jeszcze odnosić do rzeczywistości, jaką jest Pan Bóg. Kogoś, kto staje przed obrazem, staje w budynku, słucha muzyki, ma poprowadzić w stronę Pana Boga. te dwa dni, trzy dni, które żeśmy tutaj spędzili, szczególnie te części pierwsze, ale też to, co żeśmy słuchali chociażby przed chwilą, też co będziemy słuchać, muzyka, której żeśmy tutaj doświadczyli i mamy te odpowiedzi od tych, którzy nas słuchali, czy to SMS-y, czy wiadomości, czy rozmowy telefoniczne, mówią o tym, że ta muzyka sprawia, że oni rzeczywiście byli w stanie wejść, nawet jeżeli siedzieli w samochodzie, nawet jeżeli leżeli na łóżku szpitalnym, czy swoim łóżku w domu, chorując i cierpiąc, czy będąc w jakimkolwiek innej rzeczywistości, byli w stanie odciągnąć się od tego, przy czym byli, a przenieść swoją myśl w stronę Pana Boga. Wydaje mi się, że to jest jeszcze dodatkowa taka umiejętność, żeby to nie była ta przysłowiowa sztuka dla sztuki, tylko rzeczywiście, żeby to było coś, co jeszcze jest w stanie wznieść kogoś nie tylko duchowo, ale właśnie religijnie jeszcze w górę.
Tu jest trochę różnych warstw też, nie? To znaczy, jak na przykład, a propos tej krytyki jeszcze, tak? Jak na przykład ja coś tworzę, ja nie jestem w stanie dopuścić kogoś do oglądania czegoś, co jest nieskończone. Nie? To znaczy, póki jeszcze nie powstała piosenka na przykład, czy taki utwór na orkiestrę i chór, póki to nie jest skończone, to ja tego nie jestem w stanie pokazać komuś i dać do posłuchania, bo to jest zbyt intymna rzecz. To jeszcze nie jest to, co ma być. Tak? Jeszcze nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć. Dopiero jak powiem to, co chciałem powiedzieć, i ja się z tym zgadzam, że to jest moja wypowiedź, nie? I ona jest szczera, i ona jest prawdziwa, to dopiero potem mogę się z tym podzielić, trochę jakbym gotował coś, co mi smakuje, teraz mi smakuje, to mogę ci dać też to jest to, co ja chciałem, nie? Ale właśnie ta druga warstwa, to jest warstwa wykonawcza. Tak jak mówiłeś, że słuchają ludzie, którzy na przykład cierpią i dzięki muzyce mogą wejść w modlitwę, to ona jest napisana jakoś, ale jak ona jest wykonana, to jest chyba nawet ważniejsze w tym momencie. Czy tak jak właśnie, bo Marysia tutaj z nami jest...
Zapytajmy tych, którzy wykonują.
Tak. Właśnie jeśli chodzi zwłaszcza o muzykę choralną, gdzie wykonawcami są śpiewacy, którzy jakby wykorzystując swój głos bardzo, ja też tak z własnego doświadczenia, bardzo się utożsamiam z tym, co śpiewam. Wykonując muzykę wokalną, choralną na przykład, tak jak przez ostatnie dni można było słyszeć w Maciejówce, wykorzystując swój głos, którym wyrażam wiele, mówiąc, mogę tak samo wyrażać śpiewając. Więc oprócz tego, co jest napisane w nutach przez kompozytora, jest właśnie to, co śpiewak, wokalista odczytuje i wykonuje jeszcze z innymi. Właśnie jeszcze jest ten aspekt taki wspólnotowy, że wykonujemy tę muzykę razem, a jeśli jest to muzyka sakralna, to modlimy się też nią razem.
Właśnie o to chodzi. Powiedziałaś piękną rzecz. To słychać, jak śpiewa chór ludzi, którzy są, przepraszam, niewierzący, wykonują tylko utwór, a słychać, kiedy ludzie rzeczywiście zaczynają się tym modlić.
Nawet mogą być wierzący, tylko właśnie jakby zajęci są czymś innym w trakcie śpiewania, nie? Albo właśnie, nie wiem, to Marysia możesz pewnie potwierdzić, bo ja nie wiem, jak obecnie próby wyglądają, bo na nich nie jestem akurat w duszpasterstwie, ale zwykle większość pracy to jest takie trochę przekonywanie ludzi, żeby się nie bali śpiewać, nie? Żeby się głos otworzył, żeby...
Tak, no to jest właśnie to jest ta część indywidualna. Coś innego jest grać na instrumencie, który ma swoją inną barwę, a głos jest tak bardzo mój, że tak powiem, że to jest mój głos i to jestem ja i to jest bardzo tożsame i to jest ciężko się tak przełamać, żeby... Dla niektórych ciężko jest się przełamać.
Jak z klerykami pracuję, to czasem właśnie bawię się w czytanie ich myśli. I się bardzo często tak udaje. Znaczy to są takie proste rzeczy, nie? Na przykład, że ktoś śpiewa, ćwiczy na przykład prefację i śpiewa i mówię, dlaczego w tym momencie zacząłeś myśleć o czymś innym, nie? Bo to słychać po prostu. Jak się już wie, jak się samemu takie błędy popełnia, to się bardzo o tym wie. A mówi, a skąd się wie, że ja myślę o czymś innym teraz, nie? Bo faktycznie, no bo to, mówię, to słychać. I to faktycznie można czytać w myślach ludziom, jak się słucha ich śpiewu. Czy on jest w tym, czy jest gdzieś indziej, ale też inne rzeczy, nie? Czy się boi, czy śpiewa odważnie, czy jest przekonany do tego, czy śpiewa, czy ma wątpliwości i wiele innych rzeczy przekazuje śpiew.
Ja myślę, że tutaj dotykamy bardzo ważnego motywu. Po co coś robię, dlaczego coś robię. Często jak z artystami rozmawiam, to bardzo często zadaję pytanie, czy śpiewasz, grasz, wykonujesz przed publicznością, czy dla publiczności. co masz w głowie, prawda? Bo niejednokrotnie, kiedy wykonuję, no to ja pierwsza myśl, która jest w mojej głowie, żeby się nie pomylić, albo co inni powiedzą. Albo, oczywiście nie w kwestii wykonawstwa, ale przypomina mi się takie sformułowanie Matki Teresy z Kalkuty, która mówi, no jak Panu Bogu się podoba, to będzie, a jak Panu Bogu się nie podoba, to będzie. Czemu służy to, co robię? Jaki jest mój motyw? Czy faktycznie na chwałę Bożą, czy żeby się pokazać, czy żeby teraz pokazać, że to góra, to mi brzmi, czy żeby pokazać, jak świetny instrument mam? Nie? Myślę, że oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, tylko pytanie, co jest pierwsze, jeżeli mówimy tutaj o pięknie w modlitwie.
Tak, tak. Ale tutaj dotykamy chyba czegoś, że dzieło sztuki w pewnym momencie zaczyna żyć własnym życiem. Nie? Utwór napisany nagle zaczyna żyć własnym życiem, na którym nie masz wpływu na to. Nie? On gdzieś tam będzie odtwarzany, ktoś będzie to aranżował, ktoś będzie coś z tym robił. I
no ja myślę, że też nawet do końca nie masz wpływu, chociażby jak piszesz swoje utwory i jak będzie wykonany, no nie masz do końca.
To jest chyba trochę tak nie przez przypadek mówi się, że każde dzieło to jest kolejne dziecko. Dziecku też trzeba pozwolić na to, żeby ono żyło swoim życiem, jednak chyba mimo wszystko.
Jest taki hiszpański kompozytor Joaquin Rodrigo, który pisze specjalnie tak trudne utwory, żeby nie każdy mógł zagrać, nie? Tylko ci najlepsi, bo się boi po prostu, że schrzanią mnie. Ale ja się trochę odczepiam od utworu, to znaczy jak już go napiszę i opublikuję, czy dam do śpiewania ludziom po prostu, to tak jakby trochę przestał być mój, bo zaczyna być jakiś wspólny. Ale dopóki nie opublikuję, to mam bardzo taki stosunek właśnie, taki ciepły, intymny do tego, co zrobiłem.
I tu wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo się dzieje z na przykład z witrażami naszymi. One zawisły i teraz zaczynają żyć własnym życiem. Tej akurat i Marysia, i Bartek, my dużo czasu spędzamy w tym kościele i ja powoli czuję, jak ta sztuka przenika, nie? Jak kształtuje moją modlitwę, jak idę na koronkę, jestem ciekaw, co dzisiaj będzie się działo z Jezusem, bo w jednym z tych witraży Jezus jest tak zrobiony, że cała reszta witraża daje światło takie rozproszone, plamę taką, ale postać Jezusa, ona wędruje po ścianach. Ona pojawia się na ścianach. To Beata specjalnie tak zrobiła, takie coś. I jestem ciekaw zawsze, jak dzisiaj, jakie będzie światło, jakie będzie słońce, w którym miejscu będzie Pan Jezus. Cały czas to się zmienia.
To też jest chyba zadanie witraży właśnie.
Tak.
Użyłeś takiego kluczowego stwierdzenia w ogóle, jak przenikanie, nie? W sensie ta przezroczystość to jest to, że tak naprawdę my jesteśmy, będąc w środku, w kościele, w którym na przykład właśnie, tak jak tutaj w Macieju są witraże, figuralne czy niefiguralne, coś mogą pokazywać wprost, coś niekoniecznie, to jest coś, co jest w nieustannym ruchu. Nie? To jakby jest poddane światłu. Stąd w ogóle jest jakieś tam to metafizyczne takie podejście do witraża, nie? Że on jest jakby pokazaniem nieustannego zaangażowania Boga w przekaz w naszym życiu czegoś więcej. Nie? Ja mogę przyjść o 7:30, kocham wchodzić do nas, teraz się trochę oderwiemy od świętego Macieja, pójdziemy do świętego Wojciecha. Ja kocham wchodzić do nas do kościoła, jak jest słoneczny dzień i jest wschód słońca. Nie ma piękniejszego widoku, jak ten moment, w którym słońce dokładnie w to centralne okno skierowane na wschód wpada do środka i przebija się przez te współczesne witraże i bardzo mocno inspirowane u nas średniowiecznymi, na których są mikrosceny, nic tam za bardzo nie widać, ale ta feria barw, która nagle po prostu wypełnia ten kościół w taki sposób, jak to jest możliwe do zobaczenia tylko w tej jednej chwili. Przyjdziesz za 5 minut, to już wygląda zupełnie inaczej. Przyjdziesz po południu o 15:00, te światła są w zupełnie innym położeniu, nie? Co innego pokazują, inaczej działają.
To, czy mówisz, to jest ciekawe, bo powiedziałeś, że współczesne witraże inspirowane średniowieczem.
Tak.
I to jest to samo, co Beata zrobiła w naszym kościele.
Dokładnie, tak.
Gdzie ona połączyła współczesny witraż z formą gotycką, która jest wykonana we współczesnej technologii termoforowania, czyli fusingu.
Tak.
I połączenie, tam gdzie mam współczesną technikę witrażowniczą, tam mamy stare motywy, gotyckie motywy plastyczne, a tam gdzie mamy nowoczesny witraż, tam znowu forma zostaje klasyczna. Mhm. I to jest jakaś, w takim obiektach jak nasze, które mają setki lat, wejście w taką rozmowę na płaszczyźnie formalnej na razie jest czymś zupełnie niezwykłym.
To jest... Znaczy, to jest jedna rzeczywistość, ale druga rzeczywistość też jest taka, która mnie w tym kościele ujęła. Znaczy, nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tylko na tym kościele jako takim, ale myślę, że jest to kontrast względem też wielu przestrzeni sakralnych w naszym kraju, bo niestety, ale myślę, że to jest potężna przywara naszego kraju, a mianowicie to, co się odbywa, też po części żeśmy tutaj o tym mówili, umiejętność wykorzystania przestrzeni i zagrania tą przestrzenią, na przykład światłem. To, że nie mamy tutaj do czynienia, prawda, z wielkimi halogenami, które nam dają duże światło oświetlające całość kościoła, bo ma być jasno, tylko rzeczywiście światłem potrafimy wydobyć to, co jest najistotniejsze.
Tak, ołtarz, natura ma swoje ogromne zadanie w sztuce w ogóle, nie? W sensie baroku nie byłoby bez światła. No, bez tego, co to światło robi z przestrzenią, z dynamiką figur, barw, kompozycji i tak dalej. Nie?
Jeśli wiemy, jak działa teatr i jak to, dlaczego nie możemy się tym posłużyć w liturgii też.
Oczywiście.
Nie? Żeby wyrazić coś, żeby coś było nazwane, wyrażone. Liturgia to jest też...
To jest pewnego rodzaju teatrum, tak? To jest
mamy, a właśnie a propos tego teatrum, nie? No, to jest takie bardzo barokowe. Może się komuś podobać, może się nie podobać, ale sam ten koncept w ogóle połączenia dziedzin sztuki razem ze sobą po to, żeby wyrazić pewną większą ideę, to jest coś, czego żaden inny moment w sztuce nie ujął w sposób tak genialny, jak to zostało zrobione w baroku. Czasami rzeczywiście przeteatralizowane, ale ja nigdy nie zapomnę tego, to też teraz zrobimy wycieczkę razem do Krakowa. U nas w Bazylice Świętej Trójcy u Dominikanów jest grób Świętego Jacka. To jest kaplica zaprojektowana jeszcze w XVI wieku, gdzie później, kiedy w kilkadziesiąt lat potem projektowano nagrobek Świętego Jacka z jego figurą, złotą, tam typowo barokowe dzieło sztuki. Ona jest pomyślana w taki sposób, że stojąc na progu kaplicy, patrzy się w kierunku wschodnim, widząc właśnie Świętego Jacka, który stoi wysoko, ale za jego głową dokładnie znajduje się okrągłe okno, które jest częścią tej architektury już późno renesansowej. I ono jest skierowane na wschód. I o wschodzie to przez to okno wpada słońce, które staje się naturalną aureolą dla głowy Świętego Jacka. Tak? Typowo barokowe myślenie, bardzo teatralne, ale bez tego światła to jest płaskie. A światło, które nagle bierze aktywny udział w tej sztuce, staje się tym czynnikiem transcendującym tą rzeczywistość. Nie?
Jeżeli chodzi o światło i barok, to pozwoli mi to zrozumieć dopiero w tym roku. To jest też przewodnik, który oprowadzał mnie po Bazylice w Krzeszowie.
O, cudowne miejsce.
Zwrócił na to uwagę. Mówi, potężne wielkie okna. Mówi, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tu nie ma witraży.
Tak.
No właśnie dlatego. Bo gdyby nie światło, to my byśmy nie byli w stanie dostrzec tego baroku i nie bylibyśmy w stanie dostrzec tego ruchu, który się dokonuje tutaj nieustannie.
A to jest akurat majstersztyk. Bardzo pozdrawiam Krzeszów.
Tak, pozdrawiamy księdza Mariana Kopko.
A tam można znaleźć też kawał dobrej muzyki.
Oj, tak.
Też. O muzyce za chwileczkę, bo tu widzę, że jeszcze nasza pani Amelia chce coś dodać.
Tak, jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że różnie to wygląda w naszych świątyniach, prawda, że właśnie czasami halogena, czasami światła, czasami plakaty, czasami obrazy. No i wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Specyficzna wrażliwość estetyczna osoby, która decyduje, że będą halogeny bądź nie, bądź tak, a nie inaczej będzie wyglądał wystrój. Więc znowu wracamy do tych osób.
Do początków.
Do początków, tak.
I przydałoby się trochę edukacji.
Tak, no właśnie, tak. To niestety by się...
Tak, tej świadomości...
No, a niestety czasami tak. Pragmatyzm nas zabija, tak. bo to też trzeba powiedzieć, że pragmatyzm jest dla nas straszny. SMS-y bardzo ciekawe się pojawiają, między innymi. Mnie zachwyca piękno pieśni nad pieśniami, to pisze Graszka. W moim przypadku przygoda z muzyką, to powrót do pierwszego naszego pytania, zaczął się po wejściu do kościoła i usłyszeniu, jak śpiewa schola. Pomyślałam, ja tam chcę być. I zaczęło się. 3. Kiedy dobrze mi się modli? Przy pięknej muzyce. Moje serce rwie się do Boga. Najbardziej lubię modlić się śpiewając i słuchając muzyki religijnej, liturgicznej, dobrej. I kolejna osoba, Teresa. W modlitwie pomagała mi katedra Notre Dame w Paryżu w czasie studenckich. Nie umiem powiedzieć co, ale przygniotło mnie coś do ziemi. Nic nie istniało poza mną, nic nie istniało poza modlitwą we mnie. Dziś po wielu latach udziału w grupie modlitewnej pomaga w modlitwie śpiew zbiorowy i powrót do tamtych wspomnień. To nasi radiosłuchacze. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy i zachęcamy do tego, żeby pisać SMS-y, żeby komentować nasz profil na Facebooku, żeby zadawać pytania też naszym gościom. Jedno z tych pytań za chwileczkę zadamy, ale to po przerwie. Księże Bartku, cóż teraz przed nami?
To jeszcze jedna część z tego samego oratorium, czyli Matko Najpiękniejszego, to będzie antyfona. Tyś jest chwałą Izraela.
Trwa na antenie Radia Maryja nasz rekolekcyjny czas wzrastania. Piękno w modlitwie to temat, który podejmujemy z naszymi gośćmi tutaj w studio zaaranżowanym w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu. Piszecie do nas SMS-y i do tego pisania SMS-ów zachęcamy. Przypomnę numer telefonu 536 600 500. 536 600 500 i chciałbym tę naszą trzecią odsłonę już naszego spotkania rozpocząć właśnie od pytania, które przysłał Paweł. Chciałbym zapytać gości, artystów, czy cierpienie wewnętrzne artystów podczas tworzenia dzieła wpływa lub ma wpływ na wielkość tworzonego dzieła, na jego piękno w finale? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Cierpienie artysty, cierpienie wewnętrzne, czy w ogóle jest coś takiego, czy da się o tym powiedzieć, czy taka rzeczywistość pojawia się?
Na początek, Amelio, powiedziałem, czy jest cierpienie w ogóle?
No, to myślę, że definicji cierpienia pewnie będziemy mieli różne.
Nie jedna audycja by była poświęcona.
Tak, myślę, że to tak, temat rzeka, by cierpienie. Myślę, że zależy od tego, co z tym cierpieniem zrobimy, bo każdy z nas też będzie inaczej definiował to cierpienie, inaczej doświadczał. Natomiast tutaj odniosę się chociażby do Viktora Frankla, który mówił, że jeżeli cierpienie ma sens, czyli usensownia to cierpienie, to faktycznie ono może być bardzo ważnym elementem w procesie twórczym. Natomiast jeżeli w tym cierpieniu ja nie znajdę sensu, to idąc już dalej za Franklem, no to wpadamy w rozpacz, a rozpacz prowadzi nas do neurotycznego trójkąta: depresja, uzależnienie, agresja. Więc tak, tak, i gasi twórczość. Natomiast to cierpienie, niejednokrotnie słyszymy takie powiedzenia czy stereotypy wręcz, nawet bym powiedziała, że artysta to musi cierpieć. Nie, może. I faktycznie może spowodować to cierpienie, że to dzieło będzie właśnie takie niesamowite.
Na przykład cierpienie, bo ja się nie zgadzam ze światem, który mnie otacza.
Tak. Tak, ale no to jeżeli się nie zgadzam na przykład z tym światem, który mnie otacza, to być może to moje dzieło i moje tworzenie będzie tym aktem, tak, mojej wypowiedzi, tak? Więc z cierpieniem bardzo różnie bywa. Myślę, że tak samo jak z radością, entuzjazmem. I jedno i drugie może służyć, ale nie musi. Więc to bardzo, bardzo jest uzależnione od czynników indywidualnych, od tego, z czego w ogóle, jakie jest źródło tego cierpienia, prawda? I czy faktycznie to cierpienie będzie stanowić mój napęd twórczy. Może tak być, a nie musi, ale myślę, że tutaj.
Ja nie wiem, czy to do końca jest odpowiedź na to pytanie, ale kiedy zaobserwowałem, jak dzieci sobie śpiewają, takie małe dzieci, dziewczynka siedzi, bawi się klockami i sobie śpiewa piosenkę. I improwizuje. Śpiewa sobie piosenkę o klockach, o rodzinie, o tamtym różnych rzeczach, co się tam w ciągu dnia wydarzyło. Potem mama to słyszy, mówi, a jaka piękna piosenka, jak tatuś wróci, to zaśpiewasz. No i tatuś wraca z pracy, też śpiewa tatusiowi tą piosenkę, co dzisiaj napisała. I w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że to dziecko zaczyna się wstydzić tej twórczości, nie? Że zaczyna się zamykać. Że dla niej to, co ona sobie tam tworzy, to, co sobie śpiewa, to przestaje mieć, boi się tego pokazać, nie? Może jakaś krytyka po drodze była, na przykład została zraniona, prawda?
Tak, ja myślę, że to też zależy od doświadczenia. Tak, tak.
Dla mnie to mnie bardzo, bo ja to widzę, jak się pracuje z ludźmi, jak sam ze sobą też pracuję, nie? Jakby mam coś zaśpiewać, mam otworzyć się, a szczególnie w modlitwie, nie? To jest, mówiliśmy o teatrum. Słowo tragedia tłumaczy się dosłownie jako pieśń kozła. Greckie słowo tragedia. Jest u nas taki we Wrocławiu teatr pieśni kozła, który do tego nawiązuje. I oni, ci śpiewacy tam też próbują otworzyć w sobie taki głos jak zwierzęta. Taki w tym sensie, że naturalny. Tak jak na przykład krowa muczy, czy właśnie kozioł się odzywa, albo pies szczeka, to całym sobą, tam nic nie ukrywa, nie? To jest od razu wszystko na wierzchu. To, co to zwierzę coś przeżywa i to, i ryczy o tym, nie? I człowiek jakoś to chowa, nie? Tą swoją głębię, swoją ciemność, której się boi pokazać innym, jakieś swoje zranienie. I w tym sensie jest zawsze prawdziwa twórczość, czyli jakaś szczerość w tym, będzie zawsze cierpieniem, nie? Znaczy, tutaj śpiewak się nie ma czym zasłonić. To jest akurat być może artysta, który tworzy wizualne sztuki czy coś, no to może to jakoś wysubtelnić, może to jakoś pozasłaniać różnymi symbolami na przykład, ale tutaj się nie da, nie? To śpiew jest wyjątkowy w tym sensie, też w liturgii właśnie w tym sensie, że on jest bardzo bezpośredni, nie? Nie ma czegoś takiego, co stoi między mną a słuchaczem. Tylko śpiewam ja i to jest trochę tak, jak święty Jan mówi, nie? Jestem głosem wołającego na pustyni.
No ale też muszę wiedzieć, co śpiewam.
No a to co dzisiaj było na mszy tutaj, ja akurat patrzyłem na wasze twarze, nie? To w pewnym momencie zerwało się skupienie na nutach, a pojawiło się coś, co na niektórych twarzach, niektórych zaczęło się coś wyrażać, coś takiego, co... Zresztą to jest dla mnie też niesamowite, że bo zapanować nad nie wiem, ja nie znam się, ale nad rytmem, nad tonacją, nad tym wszystkim, to jest duży wysiłek i jak przez to przyrostać się do modlitwy jeszcze, nie?
Mhm. To jest trochę jak frajda jechania samochodem na przykład, nie? No w pewnym momencie, jak ktoś już ogarnie wszystko, to po prostu nie myśli o tym, tylko cieszy się jazdą, tak? I tutaj też jest tak, że można to wszystko ogarnąć i już mieć z tego frajdę. Ale to, co ja mówię, to trochę od nas zależy, czyli od warsztatu, od nie wiem, pracy psychologicznej naszej w trakcie śpiewania. Ale jest też coś takiego, co u świętego Pawła znajdujemy, wymiana różne dary w kościele, w liście do Koryntian, i mówi, że jest też dar śpiewania hymnów. I to jest ten dar, my go doświadczamy, myślę, nawet to, co słuchacze piszą, że jak słuchają muzyki, to się wchodzą w modlitwę łatwo. Ja na przykład tak z liturgią wschodnią mam bardzo często. Jak tylko wchodzę do tutaj na przykład grekokatolickiej świątyni albo do jakiejś innej, gdzieś zwiedzam, nie wiem, ormiańską świątynię i wchodzę i słyszę śpiew, autentyczny śpiew liturgiczny, to ja nawet się nie zastanawiam na tym. Ja od razu zaczynam się modlić z mety, nie? To jest krok i modlitwa od razu. Nic nie muszę robić.
To jest pytanie, kiedy zaczyna się modlitwa, nie? Jak ja wchodzę do naszego kościoła i siadam i już jest, nie? To, co się dzieje dookoła, to festiwal barw i tego wszystkiego, ciszy też, gdzie przez tą ciszę przebija się tramwaj, ale ja czuję, że on się przebija przez ciszę. To modlitwa, w zasadzie wydaje mi się, modlitwa zaczyna się wtedy, kiedy idę na halę targową i kupuję bukiecik kwiatków, żeby postawić go przed ikoną, nie? To tam zaczyna się modlitwa, nie? I z tym bukiecikiem sobie idę, przycinam sobie go, szukam, który wazonik postawię.
I nie zawsze muszę wiedzieć, co śpiewam nawet, nie? Bo tak jak Wacław powiedziałeś, ja mogę po prostu, ja to odkrywam dopiero w trakcie. A nawet później dopiero, nie? Tak jak ten święty Augustyn, który dziś mówił, że zawsze byłeś, nie? To wszystko było, to wszystko już było, tylko ja tego nie widziałem, ale to trwało. Gdzieś ta jest ta modlitwa Ducha Świętego w nas, która cały czas trwa, nie? Ale no, znaleźć coś takiego, co we mnie to otworzy mi oczy na to, obudzi we mnie, to piękno ma taką moc.
Znowu wrażliwość.
Zadam pytanie, dlaczego w ogóle na rekolekcjach dla młodych ludzi my rozmawiamy o sztuce? Co to ma wspólnego jedno z drugim? Mi się wydaje, że to jest ogromna szansa, nie? Żeby właśnie gdzieś przebić się, przewiercić się. To sztuka jest trochę jak cisza. Cisza się przewierca przez wszystkie te warstwy naszej osobowości, przez bios cały, przez psychę i przez ducha. Wtedy, kiedy się nic nie dzieje, jest na to szansa. I mi się wydaje, że sztuka ma możliwość ogromnego oddziaływania. I zresztą ja bym bardzo niespokojny o to, czy uda nam się zebrać ludzi o 16:30 studentów na modlitwę tutaj. I okazuje się, że wielu z nich było gotowych zajęcia zostawić i przyjść się modlić. W perspektywie tego, że będziemy tworzyli też piękno, że nasza modlitwa będzie piękna. I to jest, mi się wydaje, coś, co oferujemy Bogu, bo my trochę żyjemy w świecie, gdzie modlitwa ma być skierowana dla naszej dobrej kondycji psychicznej, duchowej i tak dalej. Ma nam przynieść radość i ukojenie. Te SMS-y też o tym trochę mówią. Ale przecież modlitwa jest czymś, co dajemy Bogu też, nie? I tak, i Bogu mam dać to, co piękne. A żeby było piękne, to muszę się też narobić trochę, nie?
To jest też trochę takie, myślę, koło, dlatego że moim, jak powiedziałeś o tym, co wyzwala to, że siadasz w kościele i się modlisz, nie? Czy to jest w Kościół Wschodni, czy to jest twoje doświadczenie tutaj? Ja myślę, że to właśnie piękno jest tą zapalniczką, w sensie tym krzemieniem, który nas uruchamia, nie? A jednocześnie ja na to piękno odpowiadam pięknem, które sam tworzę i ono mnie do Pana Boga prowadzi, nie? Dlaczego?
Ale co mnie to obchodzi, że to jest piękne, nie? To jest najfajniejsze w tym wszystkim, że stoję przed czymś pięknym i co mnie to obchodzi? Nie? Dlaczego to na mnie działa w ogóle?
Tak.
Harmonizuje ze mną.
Nie wiesz nawet, jak masz to wytłumaczyć, bo to jest tak jak z tymi wszystkimi mniej lub bardziej trafnymi, chybionymi definicjami tego, co to jest piękno. Ja tak, nie wiem, bardzo lubię wracać do tego, sobie to czasami tak nazywam, tak jak dobro jest jednym z imion Boga, tak piękno jest jednym z imion Boga, nie?
Ale o tym też Augustyn Pelanowski swego czasu mówił, kiedy mówił o kontemplacji oblicza Bożego. Aha. Mówi, no jest różnica, czy stanie przed ikoną, która jest rzeczywiście stworzona przez artystę, który próbuje pokazać coś pięknego, czy staje przed drukowanym obrazkiem, który jest jakimś tam kolejnym pozłotkiem
tak, ale
położonym.
Ten aspekt wizualny jest tylko jednym z aspektów piękna, nie? Bo piękno może być w przestrzeni, piękno może być w świetle, piękno może być w geście. To są wszystkie te elementy, które razem nazwy... Piękno może być w czyjejś wrażliwości, nie? Że ja jestem z kimś i ja nie potrzebuję się zagłębiać w poznanie tej osoby, ale ona sama dla mnie swoim sposobem bycia, swoją wrażliwością, nie? Jest elementem piękna, w którym Pan Bóg się komunikuje ze mną, ze światem moich uczuć, moich przeżyć, mojego funkcjonowania, mojej codzienności, nie? Pan Bóg się z nami komunikuje przez piękno. A że ma nieskończenie podzielną uwagę, to ma też nieskończenie wiele tych definicji piękna i potrafi, myślę, w tak przeróżny sposób dotrzeć do człowieka, nie? I to jest, myślę, takim niesłychanym elementem w ogóle i działania Pana Boga, ale też tego, w jaki sposób my możemy to piękno na różne sposoby jakoś percepować, nie?
To tutaj przypomina mi się słowo, które wypowiedział w jednym z wywiadów Andrzej Szczeklik, świętej pamięci, już lekarz, człowiek renesansu, internista, a jednocześnie też muzyk, związany bardzo mocno z krakowskim środowiskiem, który w książce bodajże Katarzys pisze, że człowiek generalnie od urodzenia dąży do piękna i harmonii. I teraz mówi, podam wam na to dowód. I przytacza tam jeden z eksperymentów, który był przeprowadzony na oddziale wcześniaków w jednym ze szpitali. I okazało się, że na tym oddziale była prezentowana muzyka. Dwa rodzaje. Były tak zwane konsonanse, czyli ta muzyka dobrze brzmiąca, współbrzmienia kwartowo, kwintowo, oktawowe, tak mówiąc językiem muzycznym, i tak zwane dysonanse, czyli te, wiecie, co tak się gryzą, niekoniecznie dobrze brzmią. I co się okazuje, że te konsonanse i dysonanse miały obiektywny wpływ na funkcjonowanie dzieci. Jeżeli chodzi o tam ciśnienie, spokój, brak spokoju i tak dalej, i tak dalej. On mówi, no patrząc chociażby na te dzieci, które wiedzy jeszcze nie mają, no wyrosły, jak gdyby można powiedzieć tutaj, czepiając się, tak, no bo mówiliśmy już o tym, że 16-20 tydzień, czyli mamy już 4 miesiące doświadczenia muzycznego, więc generalnie przyjmuje się też taką tezę, że kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego systemu takiego harmonicznego i tak dalej. No niemniej jednak, no to dążenie, mnie się bardzo podoba ta idea tutaj w Szczeklika, że to dążenie do piękna i harmonii, do tego, że my od narodzin, jeszcze nieświadomie, ale generalnie uspokajamy się na dźwięki, które brzmią harmonicznie i wzbudza w nas niepokój, jakiś dysonans. No, więc to tak zostawiam. Oczywiście w kontekście chociażby muzyki współczesnej to już to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Natomiast jeżeli mówimy o tym pięknie i harmonii, no to wiemy na pewno. Badania pokazują, że dzieci na te konsonanse reagują dobrze i się uspokajają.
No tak, ale czy to jest tylko taki odczuwamy i łapiemy jakąś harmonię, czy to też jednak to piękno nie służy wydobyciu też treści, nie? Bo jak na przykład Bartka utworu słucham, to czasami nie wiem, czy muzyka jest tylko po to, żebym usłyszał słowo i że to słowo jest tak ważne i to jest, że cała muzyka jest skomponowana pod słowo, żeby to słowo dotarło do mnie. To są czasami fragmenty psalmów, czasami fragmenty jakichś modlitw istotnych. I tak Ancilla, muzyka Ancilla, nie? Która...
Przy muzyce, która towarzyszy tekstowi, to jest po prostu uczciwe, że ona służy tekstowi. Zwłaszcza jeśli to jest tekst modlitwy. Nie? To są teksty psalmów, Pisma Świętego wzięte najczęściej. No i ona wtedy no, nie ma trochę wyjścia. No, jak ktoś by pisał inaczej, żeby to słowo dostosowywał do muzyki, to nie jest dobre po prostu. Nie? No, tak się trochę zawiesiłem.
No, bo to ja nie mam trochę dystansu do tego, a to Piotrek, może ty będziesz miał dystans, bo generalnie zamysłem naszym tutaj, jeśli chodzi o witraże, to było opowiedzieć pewną historię. Historię zbawienia. I na początek była historia. I te od zwiastowania poprzez mistyczną wieczerzę, dostąpienia do otchłani, bo to są główne punkty tych jeden z największych. No, wstąpienie do otchłani zresztą ta katecheza, która płynie z grobu pańskiego w naszych kościołach, gdzie jak pytamy dzieci, gdzie był Pan Jezus, wielką słowo, to w grobie, nie? Ona jest po prostu nieprawdziwa teologicznie. No, to tam go nie było, był gdzieś indziej. No. Nie do końca jesteśmy w stanie określić gdzie, ale na pewno nie było go w grobie. I próbowałem jakieś pisać artykuły na ten temat, tego nikt nie czyta w ogóle. Ale jak postawimy witraż na trzy okna w XIII-wiecznym kościele, no to już trochę trudniej, no, obojętnie obok tego przejść. I to wstąpienie do otchłani wydaje mi się czymś niezwykle istotnym w naszej dramaturgii zbawienia, bo to jest wstąpienie Chrystusa w moje najniższe pokłady też. Tam, gdzie jestem grzechem też po prostu, tam, gdzie jest śmierć, tam, gdzie jest zepsucie, tam, gdzie jest przerażenie, lęki.
Tak, to co mówisz, że Chrystus wstępuje, że tam, gdzie z pozoru jest śmierć, tam jest jego największa aktywność.
Nie? No i też to, co Beata zrobiła, bo ona włożyła w otchłań, włożyła wzorce z Bestiariuszy średniowiecznej, znowu średniowiecza. I w tej otchłani, którą ona to pokazała, jest wielkie oczekiwanie. Mhm. Nawet robaki oczekują, jaskółki oczekują. Stwory, które wszystko, które pokazują nasze wielkie, ten Cerber się łasi do stóp Jezusa, nie? Psiak. Jest to bogata treściowo opowieść o czymś, co jest szalenie istotne i dotyczy życia każdego z nas. Każdy z nas ma swoją otchłań, nie?
Ale właśnie to, co mówi, że to nie chodzi o opowiedzenie historii jakiejś, nie? Czy o przekaz intelektualny, tylko chodzi o to, żeby ktoś, kto doświadcza dzieła sztuki, miał udział w tym, co tam się dzieje, nie? To jest, ja mam świetny przykład z Bacha do tego. To jest zresztą pasja Mateuszowa Jana Sebastiana Bacha, która, no teraz jest świetny czas na słuchanie jej, właśnie Wielki Tydzień się zaczyna. Moje odkrycie, ono się, no to już nie będę opowiadał naokoło, tylko powiem wprost. Bardzo jest przedłużona scena modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Jak idzie sobie narracja do przodu, to sobie idzie. To jest w ogóle dzieło, które trwa około 3 godziny. Z dwóch części się składa. I nagle akcja staje i się nuży. I co chwilę jakaś aria. I tej Ewangelii tam mało jest w tym opowiadaniu. I potem nagle Pan Jezus wychodzi do uczniów i mówi, tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. I ja patrzę na czas nagrania i to jest godzina, nie? I on to tak napisał, żeby każdy, kto uczestniczy w słuchaniu pasji, słyszał to słowo Jezusa jednej godziny, a jest zmęczony, no słuchajcie, no po godzinie słuchania Bacha, jeszcze powiedzmy Wielki Piątek, jak wszyscy są wypuszczeni wieczorem i siedzą na tym nabożeństwie, no to on to tak wciąga. I nawet nie wiesz, nie, że to godzina, ale czujesz się tak, jak ci uczniowie tam właśnie, bo przysypiasz, ziewasz. Nie?
Tak, ale to cię też prowokuje do jakiegoś takiego, no bo spoglądałeś na zegarek, zorientowałeś się, nie, że coś jest tutaj.
To na wykłady szykowałem, wiesz, nie? Tam patrzyłem, jaki jest
ale
czas.
Ale ja myślę, że to też jest trochę tak, że zwłaszcza z tą sakralną sztuką teraz, to jakby nie sztuką jest zrobić coś dosłownie, nie? To jeśli sztuka mnie sprowokuje ta w kościele, czy to jest instalacja, czy cokolwiek, do zadania pytania, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, to spełniło zadanie, nie? Ja na przykład...
Nawet dlaczego ja się tak czuję, jak na to patrzę, nie?
Tak, dokładnie.
No dobrze.
W zeszłym roku zrobiłem u nas akurat tutaj jakoś tak, myślę sobie, ciemnica. Czemu od razu to ma być te więzienie, nie? Będziemy te kraty tam stawiać, tego Pana Jezusa gdzieś tam schowanego za tymi kratami. Po co to takie dosłowne i dlaczego akurat o więzienie ma chodzić, nie? I pomyślałem sobie, no Wielki Czwartek, no to jest ostatnia wieczerza. To jest jakiś taki moment opuszczenia wieczernika w pośpiechu. Nie pewnie jedzenie niedojedzone, pewnie coś tam zostało na tym stole. I tak sobie pomyślałem, a może by tak zrobić tak ciemnicę w takim momencie, jakby ktoś stąd właśnie przed chwilą wyszedł i ręką przewrócił kubek i zostawił przełamany kawałek chleba i okruszki na stole, nie? I zostawiłem tylko tyle. I okazało się, że to w ogóle masa ludzi się zatrzymywała tylko i wyłącznie z takim pytaniem, dlaczego tutaj to tak wygląda, jak wygląda, nie? I dlaczego nie ma tej kraty? I co znaczy ten chleb przełamany? Czy tu się ktoś spieszył i to celowo to krzesło leży przy tym stole? Czy ono tak ktoś je kopnął i przewróciło się? Nie, bo to mi zadaje pytanie, co ja tutaj tak naprawdę spotykam, nie, w tym doświadczeniu?
Czyli też pewnego rodzaju prowokacja.
Dokładnie.
Tylko tutaj sobie od razu można zadać pytanie, czy jest jakaś granica tej prowokacji?
Znaczy, myślę, że w ogóle zdrową rzeczą jest i posiadanie granic i jakieś stawianie ich, nie? Jeśli to jest coś, co ma mnie poprowadzić do głębszego zrozumienia prawdy o Bogu, to tu granicy nie ma. Ale to jest znowu coś, co można potraktować, prawda, na różne sposoby, nie? Bo ktoś powie, a no ja używam takiego sposobu, który widzę, że jest czymś, co może poprowadzić do Boga, więc dla mnie nie ma tam...
Jeśli dla Caravaggio do Matki Boskiej
tak.
statystowała mu prostytutka,
tak.
to widać, że i on nie twierdzi, że jest na granicy.
Oczywiście.
I to nie tylko dlatego, że tylko na taką kobietę mogło stać, ale mi się wydaje, że tam było drugie dno jeszcze.
Oczywiście. I to samo było w jego Madonnie Pielgrzymów do San Agostino.
Piękno, tańcząca.
Oczywiście. Kobieta. Kościół, w którym szukały schronienia prostytutki z ówczesnego Rzymu. I on sam kiedy o tym potem mówił, no dlaczego miałbym szukać swojej modelki gdzie indziej, jak nie wśród tych kobiet, które w tym kościele, modląc się do Madonny, szukały swojego miejsca, nie? I tak znalazł kobietę z dzieckiem, która nie znała ojca swojego dziecka i to ona stała się modelką dla obrazu, który do dzisiaj wisi w tej kaplicy i tam się cały czas ktoś modli. Tak? I był skandalistą i to przekraczanie granic doprowadziło do tego, że tak naprawdę tysiące ludzi no to właśnie w ten sposób znalazły swoje miejsce przy Bogu.
Ale kiedy na początek postawimy granicę, wybudujemy granicę, tak. to znaczy mamy getto, nie?
Oczywiście.
I będzie trudno gdziekolwiek wyjść z tego.
Pan Jezus też cały czas prowokował, nie? To znaczy to, co się tam działo w Ewangelii, to teraz w tym tygodniu czytaliśmy. Cały czas kamienie w ręku mają, nie? I chcą rzucać w niego. To...
I dlatego, że on jest, no, uderza w schemat boski, który funkcjonuje. A teraz musimy z tego schematu wyjść.
Właśnie schemat.
A scenę właśnie, a propos Caravaggia, scenę z nierządnicą, w Ewangelii. Norwid czyta w ten sposób, że to jest definicja sztuki sakralnej właśnie. To jest sztuka sakralna, to jest ta nierządnica, która najdroższy olejek wylewa na stopy Jezusa i marnuje go, nie? Na ten, w ten sposób.
No to wejdźmy.
Cudowna definicja sztuki. Nareszcie
no to wejdźmy z powrotem. To wejdźmy z powrotem w sztukę i posłuchajmy.
To będzie słabe nagranie, bo na żywo. Zresztą z beatyfikacji sióstr Elżbietanek tutaj we Wrocławiu z niedawnego czasu i z takim chórem złożonym z ludzi, którzy po prostu chcieli w tej beatyfikacji w ten sposób uczestniczyć, więc młodzi ludzie, nie ma tam wielu profesjonalnych muzyków w orkiestrze też i fragment oratorium Mysteria Lucis, czyli tajemnice światła, to jest medytacja nad drugą tajemnicą światła, chrzest w Jordanie. I ona jest inspirowana właśnie też liturgią wschodnią. Pamiętam takie doświadczenie w katedrze lwowskiej, takie nieszpory w czasie wielkanocnym, które mnie bardzo poruszyło i też bardzo chciałem jakoś szukać takiego sposobu, takiej poetyki wyrazu. Nie wiem, na ile to się udało. Z mojego punktu widzenia jako twórcy to jest szczere, ale zapraszam do takiej medytacji krótkiej właśnie.
Znowu się we Weselcie się we mnie wody Chrztu Świętego. I zwróćcie mu miejsce jak wody Jordanu. Przyjmijcie z modlitwą moich sióstr i braci. Stopy zwiastuna radosnej nowiny. Niech się radują fale niosące łupinkę Noego. W której Bóg ukrył i ocalił kruchy świat. Niech uspokoją się we mnie wody potoku. Bo już wróciła gołębica z listkiem oliwki. Ryby i kamienie Jordanu, niech uwielbiają Cię naszymi ustami. Za to, że przegoniłeś duchowe potwory z otchłani wód. Kiedy dotknąłeś brzegów pokornej rzeki, i dałeś nam słyszeć głos Ojca. Ty jesteś tym człowiekiem, którego nie mieliśmy. Ty jesteś aniołem, który poruszył wodę sadzawki. Ty jesteś słowem, które nas oczyszcza. Bo objawiłeś nam to, co usłyszałeś od Ojca. Głębiej niż nieprawości moje, głębiej niż źródła moich lęków, zamieszkał we mnie duch pocieszyciel. On z głębokości serca woła do Ciebie, Abba. I doliny wyschniętych kości przemienia w potężne wojsko. Głębia naszej nędzy woła głębi Twojego miłosierdzia i została wysłuchana przez Twoje zanurzenie w tym, co ludzkie. Poruszaj i ożywiaj we mnie tę żywą wodę. Niech płynie nieustannie przez bramę Chrztu Świętego.
Piękno w modlitwie. To jest temat, który podejmujemy w naszym rekolekcyjnym czasie wzrastania na antenie Radia Maryja. Gości nas we Wrocławiu Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Mówiliśmy o wstąpieniu do otchłani. Mówimy o modlitwie, mówimy o pięknie. Czymś, co łączy te elementy, jest cisza. Dużo mówiliśmy o muzyce. Teraz chciałbym zadać pytanie, które zostało nadesłane SMS-em. W tym kontekście też, o którym mówimy, czy muzyk może kochać ciszę? Mario, jak jest u ciebie?
Tak, ja bardzo kocham ciszę osobiście. Muzykę przeżywa się w ciszy. Ja muzykę nie przeżywam nawet w trakcie jej słuchania, tylko w ciszy po niej. Nie pamiętam, co chyba Mozart powiedział. Takie piękne porównanie, że muzyka nie jest w nutach, tylko w tym, co jest pomiędzy nutami. Więc jeżeli mówimy o pięknie w modlitwie, o muzyce w modlitwie, to nawet nie modlę się podczas samego śpiewania, tylko po tym, jak skończę śpiewać i następuje ta cisza i dopiero wtedy się modlę.
I to było moje drugie pytanie. Czy ty przeżywasz modlitwę? Wiem, że to jest pytanie, że tak powiem, intymne, ale czy przeżywasz modlitwę właśnie bardziej podczas śpiewu, czy bardziej wtedy, kiedy jest cisza?
Wtedy, kiedy jest cisza, to ze względów praktycznych, kiedy na przykład prowadzę schole i muszę się skupić na tym, żeby inni mogli się modlić dzięki mnie, dzięki temu, że śpiewam w scholi, bądź dzięki temu, że prowadzę te schole, żeby inni mogli doświadczyć jej piękna, to wtedy... wtedy też się modlę, tylko to jest inna modlitwa. To jest modlitwa tym, co robię. To jest modlitwa tą moją posługą, którą... rękoma albo głosem, ale to jest wtedy modlitwa służbą. Natomiast kiedy jest cisza, to wtedy modlę się inaczej.
To jest taka... Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą trochę. Mm-hmm. Nie? Tak z muzyką jest, że ona musi mieć ciszę, żeby się zacząć i jeśli to jest muzyka, która jest modlitwą, to ona też prowadzi do ciszy. Czyli jak się skończy, to potrzebuje ciszy, jak się skończy. Więc jest zupełnie nieodzowna wręcz ta cisza i przed i po. Znaczy, z samych nawet praktycznych względów każdy, kto chce wystąpić przed innymi i dać coś właśnie w tej muzyce innym, to wie, że powinien chwilę w ciszy spędzić, zanim zacznie. Nie? I po prostu niektórzy mogą koncentrować się i tak dalej, ale zrobić jakieś miejsce w ogóle w sobie. Nie? Czy nawet dla koncercie, jak stroją się muzycy i jest ta jeszcze chwila ciszy, zanim się wszystko zacznie. Nie? Dyrygent podnosi ręce, I ta cisza już, to już się zaczęło, bo już ludzie przeżywają już to, co się dzieje, nie? I potem na końcu, kiedyś to chyba Jabłoński, któryś z pianistów polskich właśnie opowiadał w radiu, słyszałem, że to nas uczą, co przed koncertami robić ze sobą, a co po, już niekoniecznie. Nie? Nie wiem, czy Amelia się tym zajmujesz też, jak targa muzykiem po koncercie, zwłaszcza udanym, nie? Albo po nieudanym też.
Albo księdzem.
Tak, po tym nieudanym chyba bardziej.
Wtedy tą ciszę trudno znieść. Nie?
Tak, tak, zdecydowanie, ale tak tutaj miałam refleksję, jak Marysia jeszcze mówiła właśnie o tym, że modlitwa i cisza, jak bardzo potrzebujemy też tej ciszy, bo dopiero w tej ciszy poznajemy prawdę o sobie i myślę, że ona jest niezbędnym elementem tego, o czym tutaj powiedziałeś, Bartku, że dyrygent podnosi rękę i w tej ciszy dopiero wybrzmiewa, prawda? Szczególnie jeżeli na przykład mówimy o pianie, ale zresztą też forte lepiej wybrzmi, jeżeli wychodzimy z punktu zero, więc ta cisza jest absolutnie niezbędna, ale też niejednokrotnie tej ciszy się boimy. Różnie to jest, prawda, że mamy pewne nawyki takiej tapety dźwiękowej, że przychodzimy, włączamy różne sprzęty, żeby z tą ciszą gdzieś się niekoniecznie zderzyć, bo w tej ciszy zaczynam słyszeć siebie, być może mam refleksję, a być może przychodzą wyrzuty sumienia, a niekoniecznie mam ochotę teraz na to, więc różnie sobie radzimy z tą ciszą i też mam takie doświadczenia w pracy z artystami, że różnie, naprawdę bardzo różnie radzimy sobie z ciszą, ale cisza na pewno jest niezbędna, jest konieczna, jest potrzebna.
Jest też coś naturalnego, mi się wydaje, że tam, gdzie jest zachwyt, tam pojawia się cisza. Zanim mówił z zachwytu.
Tak.
Nagle stajemy i tam, gdzie w ogóle mam do czynienia z wartością, gdzie dotykamy jakiejś wartości szczególnej, to pamiętam kilka takich sytuacji, jak jest sala, ludzie rozmawiają, są ze sobą i nagle brat Róże wchodził. I jak się pojawia, robi się cisza. Nie? Nagle... Tak samo jak podobnie jak dwa razy miałem taką okazję z Janem Pawłem być i też gdzie wchodzi jakiś stan, pojawia się cisza, nie? To ludzie przeczuwają, że pojawia się coś bardzo wartościowego, człowiek się pojawia, człowiek, który na wierzchu ma swoją wartość też jakoś i
To jest też takie, wiesz, nieodzowne dla muzyka, jak wracając do tego pytania, bo często w rodzinach, jak dzieci się uczą coś tam zagrać i ciocia przyjdzie i mama prosi, to zagraj tutaj dla cioci, ciocia, wujek przyjdą i to dziecko bitne tam siada z tym instrumentem czy staje z tymi skrzypcami. No i zaczyna coś grać, po czym po pół minucie rodzina zaczyna rozmawiać, no bo kto to będzie słuchał, nie? I nie dają tej ciszy muzyką, to jest z drugiej strony ta cisza potrzebna, nie tylko samemu muzykowi, znaczy nie tylko w nim, ale też w słuchaczach ona jest właśnie też potrzebna, żeby on mógł w ogóle coś powiedzieć. Zresztą to nie tylko w muzyce. Normalnie jak ktoś mówi coś ważnego, to potrzebna jest cisza.
Tak, i tu znowu wracamy do pewnej kultury bycia, bo jeżeli mamy tę kulturę, mamy tę świadomość, prawda? Tutaj też już niejednokrotnie mówiliśmy o tej świadomości, jak przyjmować, jak konsumować. Tutaj dotknąłeś niezwykłej rzeczy, być może też doświadczałeś tego, że grałeś dla cioci też na imieninach?
Tak, to mówiłem dokładnie z twoim doświadczeniem.
Tak, 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 właśnie tak myślałam, bo też tak często słyszę o takich doświadczeniach. No właśnie różnie z tym bywa. Nie wiem, czy byłeś uprzedzany, czy nie. To myślę, że najtrudniejsze to...
Nie powinni mieć problemu, bo to głośny instrument, ale ja grałem na gitarze, to bardzo cicho było.
Ale myślę, że tak bez uprzedzenia, nagle jak ktoś cię wyciąga do odpowiedzi, no nie jest to, nie dla wszystkich jest to miłe. Niektórzy nie mają z tym problemu, niektórzy...
Organicznie, ale... fajnie, bo nie ma instrumentu w domu.
Nie ma instrumentu, jest luz.
To raz, dwa, ale jak włączą też wszystkie registry, to naprawdę nie da się rozmawiać, bo jest za głośno, nie?
Albo może cię przekrzyczą, wiesz, różnie może
Ale być. Też cisza jest czymś niezwykle subtelnym, nie? Niezwykle delikatnym. Jak jakąkolwiek salę koncertową budują, zaczynają od tego, jak to wyciszyć, nie? Co, jak spowodować, żeby najmniejszy dźwięk... Nasza tutaj wrocławska sala, gdzie ma ściany się przestawia, wszystko, żeby tylko ta muzyka mogła wybrzmieć. Cisza jest czymś...
To jest jakaś izolacja też, nie? Jakby praktyczna taka, żeby odizolować miejsce, w którym będziemy słuchać muzyki, żeby dać taką właśnie przestrzeń. Ale też ja na przykład mam takie doświadczenie, że słuchałem jakiegoś koncertu churalnego tutaj w kościele na Piasku, niedaleko stąd i bardzo głośno ulicę było słychać, nie? Ale ta muzyka była tak kontrastowa do tego hałasu, że można było wybrać wręcz, nie? Albo jestem w tej sferze, albo w tej. I jakby w sobie samym mogłem iść albo być uwagą swoją przy tym hałasie, albo uwagą przy muzyce. I wtedy hałas przestawał w ogóle mieć znaczenie. A nawet pomagał trochę, bo pokazywał, gdzie ja chcę być. Nie?
My tak na tratwach tak robiliśmy. Jeździmy z studentami na spływy tratwami Biebrzą. I pierwsze 2 godziny prawie, jak płyniemy, to płyniemy w ciszy właśnie. Nie odzywamy się do siebie nawzajem. I to jest niesamowite, jak po kilku dniach ludzie zaczynają słyszeć. Że klęgor słyszą, tu żurawie przeleciały, tamto, co się dzieje, jak woda chlupie. Nagle uruchamia się niesamowicie dobre słyszenie.
Nasza wrażliwość.
Pierwszy dzień nie jest łatwy. 2 godziny odzywać się, to nie jest łatwe.
To podobnie jest na rekolekcjach w milczeniu, kiedy przez 9 dni mamy na przykład być w całkowitym milczeniu i wiele ludzi nie wyobraża sobie tego, że ja mogę nie słyszeć i nie słuchać czegoś, od telefonu począwszy, na muzyce, rozmowie z drugim człowiekiem, a nagle się okazuje, że po 9 dniach przebywania ze sobą przy jednym stoliku my, nie zamieniając ani jednego słowa, wiemy dokładnie, że ten drugi będzie sięgał po chleb, będzie potrzebował do tego, nie wiem, musztardy albo masła, będzie potrzebował tego i nagle te 9 osób siedzących przy jednym stoliku potrafi sobie doskonale...
No, nawet czy przeżywa coś trudnego w tym momencie?
Tak,
czy...
tak.
To dla mnie te pierwsze dni na rekolekcjach w ciszy to jest dużo muzyki, ponieważ... Wszystko musi się we mnie wyśpiewać, wykrzyczeć. Zresztą nie tylko muzyka, nie? Też różne rozmowy, nie wiem, filmy, obrazy, które widziałem. To wszystko wraca, wyłazi, bo nie miałem tak. Czasu wcześniej, nie? A ile macie razy tak, że budzicie się i piosenka się śpiewa w was? Mhm. Nie? Jakby ja tego nie robię, to się samo śpiewa we mnie. Ja
no, tak, ale
słyszę.
Mówimy o modlitwie, mówimy o tym przeżywaniu ciszy, przepięknie. No ale ktoś może mieć problem, nie jestem w stanie znaleźć przestrzeni ciszy w swoim domu, bo są małe dzieci, które nieustannie gdzieś tam coś chcą, bo ten hałas cały czas jest, bo nie wiem, bo moja druga połówka chce mieć nieustannie włączony telewizor albo nieustannie włączoną muzykę. W jaki sposób szukać tego miejsca, żeby...
Tylko Amelia może powiedzieć w tym gronie chyba, bo my nie mamy takich problemów.
Tak, ja myślę, tak właśnie zastanawiałem, jak, że jedna połówka chce mieć włączony telewizor. Myślę, że to jest do przegadania przed ślubem jeszcze, a propos pewnych preferencji.
To do wczorajszego tematu.
Tak, to takie kluczowe, bo jak działy, już faktycznie chce mieć włączony...
Co brały, nie?
Tak, ja myślę, że to wtedy tak. Natomiast, no właśnie, będąc żoną, będąc mamą, ja myślę, że to jest też kwestia zarządzania tą przestrzenią i tego, że może już wtedy niekoniecznie, bo mnie się dobrze modli o 10 rano, prawda? Nie. Wtedy wiem, że o tej godzinie dzieci idą spać i to jest, ta przestrzeń jest troszeczkę inaczej się priorytety układają. Kwestia właśnie jak gdyby tego swojego zarządzania i czasem i modlitwą chociażby, tak, czy jakąkolwiek innym doświadczeniem i działalnością. Natomiast no, ta połówka to tutaj jest taka dotknięta bardzo, bardzo ważna kwestia, prawda, że chociażby, no sobie teraz myślę nawet wspólnej modlitwy małżeńskiej, prawda, że istotne, no i teraz właśnie jedno się godzi, drugie się nie godzi. Kolejny temat rzeka na kolejne spotkanie, tak. Natomiast myślę, że tutaj właśnie, jeżeli modlitwa jest dla mnie ważna, to ja znajdę tą przestrzeń. To być może wyjdę z domu, to być może zaplanuję ją wtedy, kiedy wiem, że będzie cisza. Ale ją zaplanuję i zorganizuję, bo to jest dla mnie ważne, jeżeli uznam w randze ważności, że to jest dla mnie ważne, nie wierzę, że się nie da. Znajdzie się sposób. Tak? Jeżeli uznam, że to jest dla mnie ważne.
To jest bardzo ciekawe, że w naszej rozmowie o pięknie w modlitwie nagle dominuje cisza, nie? I rozmawiamy o ciszy, ale ja się zastanawiam tak właśnie w architekturze, Piotrku, bo jest jakiś rodzaj też ciszy, nie? W, nie wiem, wystroju wnętrza, czy w ogóle jakiś, a mówi się o ascetycznym dziele w tym sensie. Ja to kojarzę tak, nie? Że przychodzisz na przykład do kościoła i nie ma na czym oka zawiesić.
I to jest cudowne wtedy.
No właśnie, ja tego też bardzo potrzebuję, nie? Bo to ja odpoczywam wtedy.
Nie ma nic gorszego niż przeładowane wnętrze. To jest, czy nie wiem, bo to jest też kwestia indywidualna, bo ktoś może powiedzieć, że właśnie czuje ciszę po prostu w każdym kościele, nie? Wchodzę i jest od razu, uderza mnie milczenie tej przestrzeni, ale w takim architektonicznym sensie no na pewno minimalizm jest taką odpowiedzią przestrzeni na milczenie.
Ale to będzie minimalizm, czy to będzie harmonia?
Jedno, drugie
myślę, że tak, Mirku, dokładnie. Nie?
Tylko jakby... chodzi o to, że bo na przykład barokowy kościół, no, który jest zrobiony w sposób...
Jest harmonijny, ale nie jest minimalistyczny.
On nie będzie krzyczał we mnie. On będzie sprawiał, że ja się mimo wszystko wyciszam.
O, to ja myślę, że to jest bardzo indywidualne. To jest bardzo indywidualne.
A mogę być w kościele, który jest pusty i który mnie może w środku grzać.
Tak, oczywiście. Nie? Bo to znowu jest granie z wrażliwością. Nie? Tak. Ja na przykład, jak myślę o sobie, o moim własnym doświadczeniu, ja kiedyś, jak jeszcze studiowałem, byłem absolutnie głęboko przekonany, że najpiękniejszym wyrazem w ogóle sakrum w architekturze jest architektura barokowa. Ja swoją pracę magisterską barokowi poświęciłem późnemu. Z takim absolutnym zamiłowaniem.
Nie? Może jeszcze rokoko.
No prawie. Ale potem jakby przyszedł taki moment i ja doskonale pamiętam ten moment, że ja poczułem wchodząc do kościoła, które zawsze darzyłem jakimś takim... taką estymą, właśnie takim poczuciem, że to jest to. Ja wszedłem i mówię, nie no, przecież zaraz po prostu to wszystko się na mnie zawali tutaj, nie? I no, wręcz jak imadło takie, które mnie ściskało. I to był taki moment, w którym ja poczułem wewnętrznie, że ja potrzebuję czegoś, co jest absolutnie zanieczyszczone, to jest złe określenie, ale czegoś, co jest zupełnie wolne od wszystkich elementów dodanych, dodatkowych. I znalazłem takie miejsce, nie? Jeszcze tam nie byłem osobiście, ale jakby to mi gra w sercu doskonale. I tym miejscem jest klasztor trapistów Nowy Dwór w Czechach. Zresztą związany z osobą absolutnie genialnego twórcy, to John Pawson, to jest taki architekt minimalista, wcale nie związany z kontekstem jakoś bardzo mocno chrześcijaństwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś mówił publicznie na temat swojej wiary, ale prawda jest taka, że jak on się weźmie za architekturę sakralną, to to, co zostawia, to jest dzieło sztuki. Nie? To jest kościół opactwa benedyktynów Pannonholma na Węgrzech, to jest klasztor Nowy Dwór trapistów w Czechach, to jest kościół świętego Maurycego w Augsburgu. To jest tak naprawdę takie wyduszenie z przestrzeni tego, co jest najistotniejsze i najpotrzebniejsze do tego, żeby usłyszeć tam w tym wszystkim Pana Boga, nie? I oczywiście ktoś powie, że to jest indywidualne znowu, ale ten taki, to radykalne opuszczenie, opustoszenie, ta pustynia, która też wtedy w taki sposób się tworzy, to jest miejsce w pełni wybrzmienia tego, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. To mistrz Eckhart, nasz kochany średniowieczny dominikanin skandalista, przecudny człowiek, mistrz, mistyk nadreński. No on, o tym, on pisał o tej przestrzeni, która potrzebuje być obdarta z wszystkiego, żeby dać miejsce na głos Boga.
No, ale też architektura jest w stanie wydobyć pragnienia, które nosimy w sobie, które nie są świadomi tego. Jest w Lincu, jest taki kościół, to jest dzielnica, nazywa się chyba Solaris. Aha. Bardzo nowoczesna dzielnica, takie domy strunowe i w ogóle, aha, wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo nowoczesne. I budynek, który nie przypomina kościoła, z sześcianem takim. I wchodzi się do środka, wszystko jest sześcienne, bardzo minimalistyczne. I jak ja wszedłem tam, to jak nagle zdałem sobie sprawę, na co cierpię. Mhm. Ołtarz jest na tle szyby. To jest szyba na wysokości 4 metrów może. Nie wiem, jak to zrobić. To jest jedna szyba, jednolita szyba, także nie widać w ogóle tej szyby. I za tą szybą w odległości kilku metrów stoi płot, zwykły drewniany płot. Stoi tak postawiony, że jak się podejdzie pod sam ten płot, to już widać tylko niebo. Nie widać żadnej architektury zewnętrznej. A między tym płotem a tym kościołem jest posadzona winnica. Nie wiem, mam wrażenie, że oni rozpylają w kościele jednak zapach ziemi. Bo ja miałem wrażenie, że czuję zapach ziemi. I jak wszedłem do kościoła w tej dzielnicy Solaris, to od razu zdałem sobie sprawę, że ja za tym tęsknię. Ja tęsknię za naturą, ja tęsknię za tym, co Bóg stworzył. Ja tęsknię za tym, co jest przyrodą. Jeszcze tam sobie kury chodziły w tym wszystkim, jeszcze jakieś takie coś. Ale to było niesłychane wrażenie i ta winnica, właśnie winnica, nie? Obnażyła całą moją tęsknotę i on natychmiast wszystko zrozumiałem, co tu się dzieje w tym kościele. Bardzo piękny, bardzo prosty pomysł architektoniczny. Oczywiście, ja bym tam miał chodzić codziennie do tego kościoła, może by się znudziło, kto wie. Ale chyba tam ludzie nie chodzą codziennie.
Albo byś tęsknotę ukoił, bo zapach ziemi jest. I...
Tak, no, zapach...
Wtedy może za czymś innym, wtedy może w drugą stronę. Wtedy może za,
by się pojawiły.
Za wiejskim kościółkiem, który ma jakąś tam... No,
właśnie... Dobra, jest tych, która będzie długoterminowo działać też. Nie?
Oczywiście. Tak, więc to ja powitam, że naszych widzę. Im dłużej ty na nie patrzę, im dłużej one bardziej we mnie pracują, dojrzewają.
My też potrzebujemy czasu do zaakceptowania pewnych treści, a też do odnalezienia się w nich, nie? Mhm.
Wykonawcy grają muzykę na przykład po 50 lat, jeden utwór, nie? Jak ktoś koncertuje przez...
Ja tak samo kazanie czasami jedno.
Tak.
No. Za każdym razem jak słyszę to kazanie, to mi się podoba.
Tak.
Ja mogę stwierdzić, ja 20 lat przynajmniej Maliny słucham i słyszałem od 20 lat niektóre kazania kilka razy.
To jak refren, to jest w piosence, musi być, no. W życiu musi być refren. To.
Pan Jezus też powtarzał w różnych miejscach, nie?
No tak.
Kazanie na górze, kazanie na dole.
A Bóg w zasadzie mówi bardzo niewiele. Bóg w sensie powiedział jedno słowo, nie? Które stało się ciałem. I to wystarczyło. Pan Jezus często powtarza to samo w kółku, nie?
No i tak możemy powiedzieć, że dochodzimy do tego, co jest istotą chyba piękna, czyli właśnie do Pana Jezusa, najpiękniejszy spośród synów ludzkich.
Wcielenie.
I człowiek jako korona stworzenia. Czyli jednak to, co najprostsze, jest najpiękniejsze. Piękno zbawi świat.
No, długo nad tym myślałem.
Książę Myszki.
Tak, długo nad tym myślałem. Tak trochę mi jest ostatnio trudno, Dostojewskim to mi jest ostatnio bardzo trudno. Staje się trudny temat dla mnie. No ale obiektywnie okej.
Przez piękno możemy poznać Pana Boga? Pomaga nam piękno wyrazić swoją tęsknotę za Panem Bogiem? Pomaga nam się z Nim spotkać? I tego też chyba doświadczaliśmy przez te trzy dni, piękno muzyki. No niestety nasi radiosłuchacze, staraliśmy się im opowiadać o tym, czego tutaj możemy doświadczyć wizualnie, czy w Kościele Świętego Macieja, czy we Wrocławiu w ogóle.
Ale to też w każdym naszym kościele wiejskim, kościele, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Czasami przyzwyczajenie, które nas jakoś zamyka, nie? Czasami nam pomaga, czasami warto spojrzeć na nowo, na to właśnie, przyjrzeć jakiejś porze innej, zobaczyć w innym oświetleniu, przyjrzeć się jakimś detalom też.
Inne miejsce też, nie?
Tak. To jest też niesamowite, że jakby wyglądał Wrocław, gdyby nagle zniknęły kościoły, nie? I gdyby piękno było też, nie? To jest... jednak jesteśmy, mi się wydaje też, że jakoś... powołani też do tego, żeby piękno tworzyć, nie? Że to jest do czynienia z pięknym Bogiem, ale też mam do czynienia z bardzo odważnym Bogiem, nie? Niesamowicie odważnym Bogiem. Też, odwaga też...
I właśnie w perspektywie tej odwagi wydaje mi się, że też ważne jest, żeby nie bać się z jednej strony, sięgać po sztukę, nawet sztukę, której nam się z pozoru wydaje nie rozumiemy, i też po to, żeby uczyć się jej czytać. Czasami faktycznie zadać sobie ten wysiłek, zadać sobie ten trud, żeby uczyć się, wracać też do znaków, wracać do symboli, do znaczenia. No dziś możemy powiedzieć, że kadzidło jest czymś, co w większości ludzi wywołuje tylko i wyłącznie atak kaszlu, a zapominają o tym, jakie jest faktycznie znaczenie, jaki jest faktycznie symbol.
Czy zależy, jakiego kadzidła używamy?
To oczywiście kolejna, to już tego kolejny temat. I znowu wracamy, to prawda, czy świeczka, czy plastik, czy coś tam, ale rzeczywiście mówimy do tego, co proste, piękne, konkretne i przemawia. Nie? Ta świeca chociażby, która się spala, za niedługo Wigilia Paschalna, znowu powróci temat czasu, znowu powróci temat świec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Piękni ludzie dzisiaj z nami w naszym studio we Wrocławiu, zaaranżowanym studio, i myślę, że też piękni ludzie przed radioodbiornikami. W różnych okolicznościach, drodzy, jesteście, wiemy o tym, czy to w samochodzie, czy to w domu, czy to w szpitalu, czy w różnych innych miejscach, i bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. No właśnie, a kto pozdrawia i kogo jeszcze dodatkowo chcę pozdrowić, o to będę teraz bardzo gorąco prosił naszych gości. Rozpocznijmy od Marii. Marysiu, kogo pozdrawiamy?
To ja pozdrawiam moich rodziców i wszystkich moich scholowych znajomych tutaj z Maciejówki, z którymi mogę śpiewać.
Maria Kołacz, studentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Amelia Golema, kogo pozdrawia?
Przede wszystkim swojego kochanego męża Dominika, który wiem, że mnie teraz słucha i zawsze mnie wspiera. Oczywiście rodziców, którzy też wiem, że słuchają i dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ale też tych wszystkich artystów, z którymi dane mi było pracować, z którymi będzie mi dane pracować. I chciałabym zakończyć się słowami, które właśnie mi się tak przypomniało a propos konsumowania dzieła. Jan Paweł II napisał piękny list do artystów. I w tym liście do artystów zawarł takie jedno zdanie, że każdy człowiek jest zobowiązany do tego, żeby ze swojego życia zrobić arcydzieło. Arcydzieło. Żeby życie było arcydziełem. I tego myślę, że też słuchaczom życzę, żeby życie było arcydziełem.
Amelia Golema, psycholog muzyki, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Kogo pozdrawia ojciec Piotr?
Ojciec Piotr pozdrawia... Nie! Ojciec Piotr pozdrawia z najpiękniejszych ludzi na świecie, czyli moich studentów z Dominika, tak, którzy też... Nie wiem, czy słuchają jakoś bardzo licznie, ale wiem, że niektórzy tak, więc bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, bardzo, bardzo ściskam, bardzo Was pamiętam i no, tak, dziękuję.
Ojciec Piotr Oleś, dominikanin, historyk sztuki, duszpasterz akademicki. Ksiądz Bartek Kot.
Jakoś tak ciepło myślę o tych ludziach, którzy grali do tej pory jakąś moją muzykę gdzieś i tu w duszpasterstwie i w innych miejscach na nagraniach, i bardzo serdecznie bym chciał ich pozdrowić, ale też szczególnie panią Ulę, która pewnie słucha, a jest właśnie w ośrodku świętego Jerzego i od kiedy ja tam jestem kapelanem, to się znamy, więc panią Ulę serdecznie pozdrawiam.
Ksiądz Bartek Kot, duszpasterz akademicki, muzyk, gitarzysta z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kompozytor, autor piosenek, głównie muzyki sakralnej. Też myślę, że teraz w imieniu wszystkich radiosłuchaczy pragnę bardzo serdecznie podziękować za tę ucztę duchową, którą mieliśmy okazję, której mieliśmy okazję doświadczyć.
Przygotowałem akurat nie mój utwór, ale nie wiem, czy zdążymy w ogóle posłuchać jeszcze.
Myślę, że zdążymy spokojnie. I duszpasterz miejscowy, ksiądz Mirosław Maliński, żebym się nie pomylił.
Ja bym bardzo chciał pozdrowić Beatkę Stankiewicz-Szczerbik, która jest autorką naszych witraży, która raczej nas nie słucha, ale też jej synka, uroczego synka. No i też wszystkich tych, którzy smacznie sobie śpią i którym troszkę zazdroszczę tego.
Już za niedługo będzie okazja. Piękno w modlitwie. To był temat, który poruszaliśmy podczas naszego rekolekcyjnego czasu wzrastania w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka we Wrocławiu, a rekolekcje, które przeżywaliśmy pod hasłem bądź dobrej myśli, myślę, że chyba właśnie w taki sposób kończymy. Z dobrą myślą i z tą myślą pozostawiamy Was, drodzy radiosłuchacze. Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. A czego będziemy słuchali na koniec?
Każda epoka ma swojego Bibera, ale mówiliśmy dużo o baroku. To będzie Heinrich Ignaz Franz von Bieber, właśnie z baroku, twórca współczesny Bachowi. Napisał takie sonaty różańcowe na skrzypce i basso continuo. I to będzie sonata pod tytułem Ukrzyżowanie. A propos jeszcze, jak zdążę, to wciągania słuchacza w tajemnicę właśnie, to miał taki pomysł, że każdą sonatę nastroi inaczej skrzypce. Także jak skrzypek dotyka skrzypiec, to dzieje się coś dziwnego, bo słuchacz patrzy i widzi, że to nie rozumie tego po prostu, co on tam robi na tych skrzypcach, bo są inaczej nastrojone. I to jest właśnie sonata o ukrzyżowaniu, jedna z 16, które Bieber stworzył w tych tematach.
Bardzo dziękujemy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zostawmy to wszystko, co złe wydarzenia dnia dzisiejszego. Bogu oddajmy różne krzywdy, które być może z naszej strony miały miejsce. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wdałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje po wszystkie wieki wieków.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Witaj niebios królowo, witaj Pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękujemy, wszystkich pozdrawiamy i z przepięknego Wrocławia przekazujemy głos do studia w Toruniu.